Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, wznawiam porządek obrad 32. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Jesteśmy w punkcie 10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/143/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez miasto i gminę Gryfino. I tutaj informuję, iż od wnioskodawców wpłynął wniosek wycofujący tą uchwałę z porządku obrad. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o wycofanie uchwały? Pan Rafał Góra chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Zanim wycofamy, Panie Przewodniczący, czy zanim się ustosunkujemy, ja chciałbym zabrać w tej kwestii głos, ale to nie ja wyznaczałem na piątek, Panie Burmistrzu, sesję, dokończenie. Panie Przewodniczący, jako że prawdopodobnie nie będziemy mogli nad tym procedować, chciałbym z 2-3 zdania na ten temat powiedzieć, jeżeli mogę.
Nie. Jeśli nie możemy procedować, to na ten temat nie będziemy
dyskutować. Dobrze, Panie Przewodniczący.
Proszę się odnieść do mojego wniosku krótko. Jest wniosek o zdjęcie, wycofanie wnioskodawców wobec tego co do wniosku, że albo jest Pan za, albo jest Pan przeciw, natomiast merytorycznie nie będziemy w tym zakresie dyskutować.
Dobrze, Panie Przewodniczący, uznam Pana rację, chociaż chciałem zwrócić uwagę, że był poruszony, był zgłoszony projekt, nie dyskutowany na komisjach, o którym była jakaś tam dyskusja tylko projektodawców, nie było dyskusji przeprowadzonej na sesji, dzisiaj się go wycofuje i tak zostawia się właściwie tylko jedną wersję, ale uznaję Pana rację, skoro tak ma być, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za wycofaniem wniosku z porządku obrad? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Ten punkt został zdjęty z porządku obrad. Wysoka Rado, w tym miejscu przekazuję przewodniczenie koledze przewodniczącemu Januszowi Skrzypińskiemu. Z uwagi na to, że wyjeżdżam na urlop, a trzeba będzie podpisywać uchwały. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 228/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gryfino, druk nr 6. Poproszę o stanowisko komisji.
Pozytywnie. Komisja Straży pozytywnie.
Nie zajęliśmy stanowiska. Otwieram dyskusję. Czy są głosy w dyskusji? Pan Przewodniczący Paweł Nikiciński, bardzo proszę.
Taką propozycję, którą chciałbym złożyć Wysokiej Radzie pod rozwagę, żeby wszystkie uchwały dotyczące regulaminu, w ogóle całej polityki śmieciowej, rozważyć dogłębnie, ponieważ pojawia się coraz więcej głosów i coraz więcej wątpliwości. Z wiedzy, którą posiadam, wpłynęło też do Rady pismo, Panie Przewodniczący, Pan pewnie jest w jego posiadaniu, które wskazuje na pewne alternatywne możliwości. Nie poddaję ocenie, zresztą do wszystkich radnych chyba ten wniosek wpłynął, nie poddaję kategorycznej ocenie wartości merytorycznej tego wniosku, natomiast pobieżnie zapoznając się z nim, można powiedzieć, że wart jest dyskusji. I na tą chwilę myślę, że to moje stanowisko wyczerpuje. Dziękuję.
Wpłynął wniosek, ale to w dniu dzisiejszym. Właścicieli lokali i wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Krasińskiego 85-95 z uwagami do projektowanych zmian. I w tym miejscu poprosił mnie o to, aby mógł wystąpić, przedstawić stanowisko przedstawiciel tej wspólnoty, pan Bogusław Urbański. I prosiłbym pana przewodniczącego o umożliwienie wypowiedzi, ponieważ w tym zakresie trwa od spotkania komisji dyskusja. Projekt jest podpisany przez 60 osób, czyli ma możliwość procedowania.
Dziękuję bardzo.
Ja może udzielę głosu panu burmistrzowi i później panu Urbańskiemu. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście zaproszeni. Chcę Państwa poinformować, że dziś już zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Dzienniku Zamówień Unii Europejskiej. A więc zostały przyjęte stawki, jakie zostały uchwalone przez Szanowną Radę i na tej bazie został ogłoszony już przetarg. Natomiast ten wniosek, który dzisiaj wpłynął od pana Urbańskiego, jest to wniosek, który nie mieści się i nie jest zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości, gdyż ustawa o utrzymaniu czystości wyraźnie mówi, jak można uchwalić, jak stawki i od czego. Uchwała mówi, że można uchwalać stawki za przeliczeniu na jedną osobę, od nieruchomości, od metra kwadratowego i od wody. I to są te możliwości, jakie daje ustawa. Ustawa nie daje takich możliwości, żeby liczyć stawki od pojemników, od jak proponuje pan Urbański. W związku z tym myślę, że w tym przypadku wszelkie zmiany, które Państwo zaproponowali na ostatniej sesji, odnieśliśmy się do tych zmian, każdy z Państwa radnych dostał stanowisko nasze odnośnie tych uwag, jakie zapadły na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami i z ogrodami działkowymi. I myślę, że wszelkie korekty stawek przyjętych od osoby, czy to w dół, czy w górę, będą możliwe po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu konkretnej ceny, jaka będzie wynikała z przeprowadzonego przetargu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my ten wniosek przekażemy do pana radcy prawnego do zaopiniowania i wrócimy do tego tematu na ostatniej sesji. A teraz poproszę pana Urbańskiego o zabranie głosu.
Witam Szanowną Radę, pana burmistrza. Wniosek został złożony przez 60 mieszkańców miasta Gryfino. Przede wszystkim, to nie przeze mnie. I chciałbym się odnieść, nie czytając tego wniosku. Tam są zapisane zmiany w tej uchwale, która została podjęta. Chciałem się odnieść krótko, jeśli chodzi o zapisy uchwał w tej formie, które są. Zachęcają do niesegregowania, a nie do segregowania. I nie pomniejszy to zbierania odpadów o 50%, to co mówią tutaj nam urzędnicy. Ustalenia, przede wszystkim ze względu na ustalenia dwóch stawek. Jeżeli dwóch stawek dla niesegregujących i dla segregujących, to należałoby postawić wtedy w tym wypadku dwa kosze. No dlaczego ci, co segregują, będą musieli płacić za tych, co nie segregują? Dwa kosze. Dla tych, co nie segregują, dla tych, co segregują. I wtedy zobaczymy, czy ktoś będzie segregował, czy też nie. To jest raz. Z braku kontroli odbioru i segregacji odpadów przez zarządców nieruchomości oraz samych mieszkańców. To jest druga sprawa. Brak kontroli spowoduje to, że będzie hulaj dusza, piekła nie ma. To są dwie podstawowe kwestie. Zapisy w tej formie można porównać do wmawiania nam, że zmniejszy nam się ilość odpadów, tak jak gruszki na wierzbie urosły. Kalkulacja wysokości opłat wykonana przez część urzędników nie potwierdza w faktach. Nie przedstawiona została dokumentacja, z której zostało korzystane. Dokumenty takowe winny być dołączone do propozycji uchwał jako załączniki. Skąd się wzięła ta cena? To jest raz. Następnie. Pani Majer przedstawiła po analizie, której nie znamy analizy, kwotę 11-13 zł. Nie może być prawdą, a nawet powiem wprost, że jest to, można powiedzieć, wyłudzenie pieniędzy od społeczeństwa, ponieważ w tych nieruchomościach, w których jestem członkiem zarządu, analiza kosztów wywozu odpadów wszystkich z gabarytami wynosi na dzień dzisiejszy 3,50 od osoby. I to można sprawdzić z faktur wynikających z PUK-u i ilości osób.
Ale ja bardzo bym prosił o spokój.
Później ostatnie zdanie. W zasadzie urzędnicy i urząd będzie teraz pośrednikiem w tych kosztach. W zasadzie nie generuje, nie pomniejsza tych kosztów, tylko więc generuje wyższe koszty. To widać. Proponowałbym powołać grupę fachowców, zarządców, członków zarządu, przedstawiciela PUK-u, przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy oraz radnych, żeby dopracować zapisy uchwały, nie wykreślić wszystko jest złe, dopracować. Przede wszystkim, żeby chociaż było zapisane, że w formie zaliczek po pół roku czy po kwartale rozliczamy każdą nieruchomość czy spółdzielnię mieszkaniową, wiemy, czy nadpłacamy, czy nie nadpłacamy. To jest najprostsze, co może być. Bo będziemy płacić za to, co nie zużywamy. Na przykład z lokalami użytkowymi jest tak, że proponuje się rozliczenie według jakichś tam norm. Na przykład jeżeli lokale użytkowe generują 1 metr sześcienny śmieci, a ze stawek, które wynika z uchwały, wyjdzie, że zapłacą za 200 litrów tylko lub 2 tony, a zapłacą za 1 metr. Bo tak z tego będzie wynikało. Tak jest u nas na naszej nieruchomości. Myśmy zamknęli kosze. Ustawiłem bezpośrednio dla lokali użytkowych osobne dwa kosze. 12 lokali ma jeden kosz. Do dzisiaj, 10 dni minęło, zapełnili tylko pół kosza, który ma, to jest pół kubła 1,1 metra sześciennego. To ile powinni płacić? A winni płacić zwyczajnie 7-8 zł miesięcznie z tego wynika. A może być sytuacja taka, że wyprodukują dużo więcej, a zapłacą z tej uchwały dużo mniej. To kto to poniesie koszty? A no mieszkańcy Gryfina poniosą, bo przecież powie się nam, no proszę Państwa, nie segregowaliście, nie segregujecie, no to trzeba więcej. Jestem nawet za tym, żebyśmy płacili od razu z marszu, żeby nie brakło pieniędzy, wyższą stawkę. Pod warunkiem, że będzie to zaliczka rozliczana i to dokładnie. Nie ma innej drogi. Tak jest w Niemczech rozliczane? Zaliczkowo co pół roku i wszystko jest ok. Na tym bym zakończył.
Dziękuję. Krótka moja wypowiedź. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pan przewodniczący Paweł Nikliński, proszę bardzo.
Czy ja podzielam ten pogląd, że skoro ogłosiliśmy przetarg, czy zamierzamy ogłosić przetarg, będziemy go niebawem rozstrzygali, tak go rozstrzygniemy. I będziemy wiedzieli już dokładnie wszystko także o finansowaniu tego systemu, to być może łatwiej będzie nam podejmować też określone decyzje. To, co przed chwilą powiedział pan Urbański, rzeczywiście może mieć miejsce. Jest pytanie, na ile na gruncie ustawy można posunąć się tak daleko, jak oczekuje tego pan Urbański, grupa mieszkańców. Wiemy ze stuprocentową pewnością, że nie da się zrobić jednej rzeczy, która byłaby co do zasady bardzo korzystna. I to też jest na swój sposób zabawne, ale z drugiej strony jest też poniekąd oczywiste. Bo gdyby funkcjonowała jedna stawka co do zasady i był administracyjny obowiązek segregowania śmieci, to wtedy nie byłoby problemów. Natomiast ustawa mówi wyraźnie o tym, że jest różnicowanie. Więc tego się na gruncie ustawy zrobić co do zasady nie da, przynajmniej w tej chwili. Natomiast bardzo interesujący pomysł, wart zbadania też na gruncie ustawy, być może kształtowanego czy kształtującego się orzecznictwa w tym zakresie, byłoby rozważenie zaliczkowania. I także bardzo ścisła kontrola wywozów. Bo jeśli jest tak, że celem jest uczynienie systemu efektywnym i tanim, to tak naprawdę innej drogi nie ma co do zasady. Co do zasady. Jest pytanie, czy można to zrobić na gruncie prawa. Bo dlaczego mielibyśmy na przykład dopuścić do sytuacji, w której normatywy, które są dla poszczególnych pojemników, pozwalają bardzo dowolnie więcej lub mniej wnosić opłaty przez tych, którzy są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w dany pojemnik. I bardzo słuszne rodzi się pytanie, kto to finansuje? Albo kto jest beneficjentem tej dopłaty? To są rzeczy, które warto dopracować w regulaminie. Ja nie spieszyłbym się z uchwalaniem tych zmian. Naprawdę, poczekałbym cierpliwie, zastanowiłbym się być może także nad korektą stawek. Wiemy, że to mogłaby być korekta tylko w dół, w górę nie. Ale jak najbardziej korekta w dół w moim przekonaniu jest nadal możliwa. Być może trzeba byłoby wtedy rozważyć raz jeszcze skalę różnicy, bo część argumentów, które dotyczą różnicy śmieci segregowanych i niesegregowanych, ma swoje uzasadnienie. Warto się temu raz jeszcze przyjrzeć. Więc że nie zamykajmy sobie możliwości oceniania całego problemu i prowadźmy tą dyskusję. Pomysł z powołaniem takiego merytorycznego zespołu, w skład którego w moim przekonaniu powinny wchodzić służby pana burmistrza, przedstawiciele wspólnot, spółdzielni, być może także Rady Miejskiej w Gryfinie, przy ścieraniu się tych poglądów być może wypracują najlepsze możliwe rozwiązanie i na gruncie prawa, ale też w związku z pewną praktyką i doświadczeniem, które jest inne na poziomie urzędniczym, a inne jest na poziomie bieżącej eksploatacji czy zmagania się z tą problematyką. Do tego zachęcam. No oczywiście nie będę robił tego nadmiernie. Myślę, że jest taka potrzeba. O to też radę proszę.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zawarny, proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, w mojej ocenie system, który zafundował nam parlament i władza, jest systemem błędnym. Wiele gmin w Polsce protestuje, zaskarża tą drogę wprowadzania do sądu. Mnie się to wszystko, co zaprojektowano przez gminę, nie podoba. Uważam, że koszty, szczególnie na wsi, będą radykalnie większe, że mieszkańcy, w szczególności w tych miejscowościach popegeerowskich, nie będą w stanie udźwignąć nałożonego na nich ciężaru. Nie ma żadnych elementów wspierających rodziny ubogie, rodziny wielodzietne. System jest niedopracowany, budzi wiele emocji. Przykład przedstawicieli wspólnoty, przedstawicieli ogrodów działkowych powoduje, że w tych trzech głosowaniach będę głosował przeciwko.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Suchomski.
Ja bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach, bo należałoby jednak wrócić i zastanowić się nad tym, co legło u podstaw nowych regulacji w zakresie śmieci, tak, w Polsce. Pierwszą kwestią to było to, że Unia Europejska narzuca normy odnośnie odzyskiwania, czyli zagospodarowywania odpadów, tak? I my musimy wykazać się odpowiednią skutecznością w tej materii. To wiąże się z odpowiednim udokumentowaniem pewnych działań, które wykonuje nasz kraj w celu dotrzymania normatywów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, że ten system, który był do tej pory, on może w lepszym lub gorszy sposób, tak jak tutaj we wspólnotach, on oczywiście odnosił się do bezpośredniej ilości wytworzonych śmieci, niemniej jednak, niech Państwo zwrócą uwagę, że generował tak ad hoc od razu dwie podstawowe wady. To, że mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego podrzucania śmieci i zjawiskiem następnym, co jest jeszcze gorsze, wywożenia śmieci w miejsca do tego nieuprawnione, czyli do lasu, wyrzucania jezior, rzek, etc. Ten nowy system, który jest oparty tak naprawdę na opodatkowaniu, bo to należy tak nazwać, że jest to pseudopodatek, tak? Powoduje to, i tutaj pan Urbański o tym mówił, tutaj też część z Państwa podnosili, faktycznie jest tak, że być może niektórzy obywatele nie będą wyrabiali tej normy, ale już na pewno nikomu nie będzie się opłacało, nawet jeśli w danym miesiącu, czy w danym półroczu, bo trzeba na to spojrzeć z perspektywy wielu lat i ochrony środowiska właśnie. Jeśli on w danym miesiącu nawet wytworzy więcej odpadów, on się nie będzie zastanawiał, że mu rachunek przyjdzie większy. On je po prostu wyrzuci, opłatę zrobi zryczałtowaną, taką tak jak my tutaj ustaliliśmy, i na pewno nie będzie myślał o tym, żeby to załadować na wózek, wywalić do rzeki, wywalić do lasu. Wyrzuci to do śmietnika. Tutaj bardzo mi się podobało na poprzednim spotkaniu, na którym żeśmy byli, jeden z administratorów zwolennikiem otwartych śmietników. Tak, to właśnie będzie tworzyło nową kulturę. Jeśli my wszyscy opłacamy jedną kwotę, wtedy jest bez znaczenia. Ja mogę przechodząc wyrzucić tak naprawdę ten śmieć w dowolnym miejscu. One powinny być wszystkie ogólnodostępne. Wpłynie to na poprawę estetyki i czystości gminy. Zachęcam do spojrzenia na ten problem z tego punktu i może wtedy część spraw stanie się jaśniejsza. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Buda, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Rado, no tak, to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest para podatek, tylko to jest normalny podatek, wbrew pozorom, prawda jest taka, że są tylko dwie pewne rzeczy w życiu, czyli śmierć i podatki. Panie przewodniczący, powiedział pan, że nie ma w tym regulaminie systemu wspierania obszarów wiejskich czy rodzin ubogich. No, my też to zauważyliśmy, wnioskowaliśmy od dłuższego czasu, udało nam się już pana burmistrza też zwrócić na to uwagę. Natomiast, no, tak jak sobie powiedzieliśmy na poprzednim tym spotkaniu, że na pewne zmiany przyjdzie czas w momencie, w którym zobaczymy, jak system funkcjonuje. Natomiast ja mam taką wątpliwość i to jest moje pytanie, panie burmistrzu. My cały czas mówimy, tak? Ja zgłaszałem ostatnio chociażby kompostowniki, co prawo polskie przewiduje, że można obniżać stawki ze względu na kompostowanie. No, z prostej przyczyny, że tych śmieci po prostu nie ma. Jest tutaj, są tutaj dyrektywy Unii Europejskiej przewidziane, tak? Jest polskie prawo, to ich przewiduje. Natomiast też jakby odsunąłem ten problem, słuchając tego argumentu bardzo ważnego, pani naczelnik, że musimy, tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało, zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało. Ale mam jedną wątpliwość. Czy w momencie, kiedy wygrywa firma przetarg na określonych warunkach, czy my jeszcze wszystko będziemy mogli pozmieniać? Ja rozumiem, że będziemy mogli zmienić na przykład te rzeczy, które nie wpłyną na ofertę, która była w przetargu, ale po przetargu są pewne rzeczy, tak, firma wygrywa na pewnych warunkach, pewnych rzeczy się już po prostu zmienić nie da, bo firma ma wtedy podstawę do tego, żeby dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Więc proszę mnie zapewnić, panie burmistrzu, że naprawdę po pół roku czy po roku funkcjonowania systemu będziemy mogli wrócić do dyskusji na temat wspomagania osób ubogich, wielodzietnych rodzin, osób chorych, niepełnosprawnych, że będziemy mogli przewidzieć stawkę za kompostowanie, która jest stosunkowo ważna nie tylko na terenach wiejskich, ale także najwięcej tych biodegradowalnych odpadów powstaje według wszelkich wyliczeń właśnie w małych miasteczkach, takich jak Gryfino. a więc terenów wiejskich, ogródków działkowych i tak dalej, domków jednorodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Czy na pewno będzie jeszcze ku temu okazja? Chciałbym to od Pana dzisiaj usłyszeć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Niekiedziński, proszę.
Dobrze, no to pójdźmy dalej. O krok. Jeśli założymy, że średnio stawka w gminie Gryfino wpłacana przez mieszkańca w najbliższym czasie będzie wynosiła 12 zł. Wszyscy z mieszkańców wpłacą pieniądze, tak jak będzie mówiła uchwała. Przez 12 miesięcy zbierzemy z tego tytułu, tylko z tego tytułu, 3 720 000 zł. Rodzi się podstawowe pytanie, ile kosztuje system dzisiaj? Wedle wszelkiej wiedzy wiemy, że kosztuje mniej. Że kosztuje dużo mniej. Ale nie mamy też jeszcze jednej bardzo istotnej danej, która powinna być brana pod uwagę przy obliczeniach. A mianowicie, co jest po drugiej stronie, czyli po stronie wpływów w systemie. A tymi wpływami jest sprzedaż tego, co mieszkańcy wysegregują. Szkła, papieru, ewentualnie plastiku. Wtedy jak to dołożymy, to będziemy wiedzieli dokładnie, ile jest. Oczywiście procent ściągalności nie będzie wynosił 100. No, nie będzie 100% ściągalności. Słyszymy, że będzie zdecydowanie mniej. Warto zatem podyskutować raz jeszcze. I ja zachęcam do takiego otwartego dyskutowania. Nie przesądzam o tym, czy to rozwiązanie jest dobre. Wskazuję na pewne okoliczności, które w ramach dyskusji, w ramach głosów, które pojawiają się ze strony zarządców, spółdzielni, burmistrza, jego administracji, ale także rady, warto pracować, bo zastanówmy się nad jedną kwestią. Przepraszam, że to powiem, ale takie są nieuniknione fakty. Kto najbardziej w życiu kombinuje? Czy najbardziej kombinują metry kwadratowe, zużyta woda, czy co do zasady sprawcami kombinowania zazwyczaj są ludzie? Ja nie twierdzę, że 10% będzie kombinowało, czy 15, 20, czy 30. Ja tego nie wiem. Natomiast, żeby system uczynić pewnym, trzeba się odnieść do pewnego miernika. Bo ten pewny miernik nigdy nie ucieknie. To patrząc z punktu widzenia pewności wpływów. Tu nie jesteśmy pewni, jaka będzie ściągalność, ale są takie mierniki, przy których pewni bylibyśmy na 100%, oczywiście, jeśli mamy wszystkie dane. A to jeszcze nie jest takie pewne. Otwieram tą dyskusję po to, żeby pokazać, że to wcale nie musiałoby oznaczać przerażenia, bo jeśli mamy, szanowni Państwo, 100% pewności ściągalności z danego kryterium, a jest co najmniej jedno takie kryterium pewne, to nie musimy zakładać, że stawka musi być wyższa w związku z tym, że szacujemy, że ściągalność będzie wynosiła 70%. Cały czas podkreślam, już trzeci raz to podkreślam, że to jest poddane pod dyskusję i pod rozwagę, tak jak w wielu innych aspektach, które się w tych regulaminach pojawiają. Pan Urbański zwrócił uwagę na bardzo ważny szczegół. Kto będzie dotował wywóz z pojemnika, jeśli będzie śmieci więcej, niż będzie wynikało z faktycznej pojemności? Ja odpowiedzi na to dziś specjalnie nie widzę. Poza tym, jeżeli zostanie rozstrzygnięty przetarg na dwie zasadnicze stawki. Teraz jest pytanie, czy będzie ogłoszony wspólnie na stawkę odbioru i dostarczania, czy oddzielnie. To za chwilę Państwo być może się wypowiecie, bo co do tego mieliście też wątpliwości w dyskusjach na komisji. Wrócimy, zbierając informacje przede wszystkim od osób merytorycznie w to zaangażowanych. Co i w jaki sposób można jeszcze poprawić, aby po pierwsze system był efektywny i był tani. Na koniec muszę niespodziewanie bardzo dla pana Urbańskiego wziąć panią Ninę Major obronę, no panie Bogdanie. Pani Nina Major nie ma nic wspólnego ze stawkami 13-11 zł. Ma wiele wspólnego ze stawkami 17 i 13 zł. 13-11 to jest to, co Rada zbiła w dół, więc proszę pani Niny z tymi stawkami nie mieszać, bo ona rzeczywiście się do tej obniżki nie przyczyni. To dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Nycz, proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam jeszcze jedno pytanie zasadnicze. Mój przedmówca powiedział o ściągalności i my w tym momencie, ja przewartowałam budżet, chciałam się zapytać, no bo wiadomo, że ściągalności stuprocentowej nie będzie, a gmina zostanie z fakturami do zapłacenia. Mam pytanie, czy macie Państwo obliczone na dzień dzisiejszy, jak to będzie wyglądało, mówię, wróżenie z fusów, ale ile musimy jako Rada Miejska zagwarantować środków w budżecie za te osoby, które nie będą płacić, jak również do tych wyliczeń, o których mówił mój przedmówca, również trzeba dodać te śmieci, które lądowały w tak zwanych rowach, rzekach i lesie. Bo na dzień dzisiejszy będziemy wiedzieli dane dotyczące tylko faktycznie osób, które płacą, czyli tych dochodów, które fizycznie wpływały do przedsiębiorstwa usług komunalnych, ale nie będziemy wiedzieli o tych śmieciach, które lądowały poza świetnikami. Ja bym bardzo proszę o odpowiedź. Mnie ta sprawa bardzo nurtuje, o zabezpieczeniu środków już na przyszłe półrocze za te osoby, które nie będą płaciły. Jak Państwo wyliczacie wstępnie, jakie to będą pieniądze, gdzie Rada Miejska będzie musiała je zagwarantować? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Nikityński.
Szanowni Państwo, ja tylko krótko do problemu ewentualnego dofinansowania z budżetu systemu śmieciowego. Byliśmy bardzo długo zapewniani, że takiej możliwości formalnej i prawnej co do zasady nie ma. Nawet jeśli by była, to powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy do czegokolwiek w tym zakresie dopłacali. Mamy pewne możliwości zróżnicowania czy niuansowania zapisów regulaminu i wywozu śmieci. Tu jest pewna możliwość. Natomiast jeśli mieszkańcy mają płacić dzisiaj 13 i 11 zł przed przetargiem, zobaczymy ile będzie po przetargu, bo trzeba zacząć o tym mówić głośno. Jeśli cena z przetargu będzie wynosiła na przykład 10,7, to ja sobie nie wyobrażam, żeby mieszkańcy płacili więcej niż 10,7. Nie ma takiej możliwości. Nie dostrzegam jej w ogóle i nie dostrzegam możliwości, żeby nie przegłosować stawki 10,7 zł, czyli z automatu ją obniżających. Oczywiście pojawią się głosy, że system jednak kosztuje i trzeba go obsłużyć. I to są głosy bardzo słuszne, z tym tylko, że my stoimy na stanowisku. Ciężar na mieszkańcu został przerzucony przez ustawodawcę, a od organu wykonawczego będziemy oczekiwali, że tak zreformuje funkcjonowanie urzędu, że obsłuży system w ramach swoich struktur po to, żeby system był skuteczny i tani. I to jest to oczekiwanie, które wyrażam. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, żeby mieszkańcy, którzy będą rzetelnie co miesiąc wpłacali pieniądze, żeby jeszcze później w ramach swoich podatków ten system dotowali. Ale tu jest z kolei uwaga do organu wykonawczego, żeby miał taką pieczę i taki nadzór nad systemem, aby uświadomić, że to jest zbiorowy obowiązek społeczności lokalnej, czyli gminy, a nie tylko na przykład 70 czy 75%. Bo to jest też nie do przyjęcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Chłatki, proszę.
Witam szanowna Rado i goście. Mam pisemko, właściwie wszyscy radni dostali pismo od działkowców. Cóż tutaj widzimy ciekawego? Może tutaj tak. Dla porównania, koszt wywozów odpadów z terenu ogrodu za 2012 rok. Ogródki działkowe Vista Bella, 280 działek i 3000 zł rocznie. Czyli dzielimy 3000 na 280 działek, wychodzi 11 zł z jednej działki na rok. Dzielimy na 12 miesięcy, to wychodzi ile? 90 groszy. Rocznie, że na Vista Belli płacili 90 groszy na miesiąc. Nasze koszty, czyli ogrodów działkowych imieniem Zawadzkiego, 1136 działek, a koszty wyniosły 47 453 zł. Znowu koszty podzielimy przez ilość działek, wychodzi, że rocznie 41 zł od jednej działki. Podzielić na kolejne 12 miesięcy, wychodzi plus minus poniżej 4 zł. Jeżeli teraz jest tutaj jako argument z ogródków działkowych, często wieczorem pojemniki są puste, a rano wypełnione, w tym gabaryty, lodówki, pralki, telewizory, meble. No, sądzę, że takich rzeczy do pojemników do pojemników się nie wrzuci, nie wejdzie. W tym układzie bardzo twierdzę, że można w łatwy sposób zlokalizować, gdzie przez tą jedną noc, czy przez noce nazbierają się aż 50 prawie tysięcy złotych, 47 453 złote, żeby tyle płacić za odpady. Jeżeli teraz porównamy jedne i drugie ogródki działkowe, że tam jest 90 groszy tylko miesięcznie było płacone, to co w ogóle ogródki należy potraktować, że są bezodpadowe. Ale tutaj co się dowiedzieliśmy, na żadnych z działek, czy przepraszam, na większości działek nie było obowiązku kompostowników. Wszystko lądowało w śmieciach, czyli w koszach, tak? Dopiero wiem, że od niedługiego czasu jest wprowadzony obowiązek na każdej działce kompostownik. W związku z tym 20 litrów na jedną działkę tygodniowe jest krzywdzącym i niesprawiedliwym. To proszę teraz podać, jaka będzie mogła być logiczna do przyjęcia przez działkowców ilość litrów odpadów. Skoro było płacone 90 groszy, a teraz każe się płacić 20 litrów przez tydzień, czyli 80 litrów, czyli koszt 100-litrowy, 110-litrowy na miesiąc. Dziękuję. To pod rozwagę daję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Figas, proszę.
Panie Przewodniczący, ja powiem tak. Te wszystkie uwagi, które tutaj słyszę, oczywiście są bardzo słuszne. Wszyscy wiemy o tym, że wysokość stawki będzie zależała od wyniku przetargu. Ja sobie na przykład nie wyobrażam takiej sytuacji, ponieważ środki będą wpływały do gminy, żeby gmina ewentualnie zarabiała na śmieciach. W związku z tym bardzo ważne jest tutaj, abyśmy byli elastyczni. To, co tam mój kolega Rafał Guga mówił, żebyśmy mieli możliwości ewentualnie zmian, bo tak naprawdę to naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się będzie kształtowało i w związku z tym tu będzie bardzo, bardzo będzie trzeba zwracać uwagę i monitorować daną sytuację i żebyśmy my jako radni mieli możliwość ewentualnie ingerencji w sensie takim, żeby wprowadzać pewne zmiany i to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę jeszcze raz powtarzam, nie jesteśmy w stanie naprawdę przewidzieć, jak to się będzie rozwijało i kształtowało w tym półroczu. Załóżmy te półrocze, to będzie takim testem, który będzie dla nas niezwykle ważny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Drator.
Ja chciałabym powiedzieć, że jestem zdecydowanie przeciwna dawania ludziom sygnału, że gmina będzie zabezpieczała środki budżetowe na dopłacanie do za tych, którzy nie płacą z różnych powodów. Jest to wysoce demoralizujące z punktu widzenia budżetu i płacących podatników. W związku z tym ja na pewno takim rozwiązaniom byłabym przeciwna i teraz powiem dlaczego. Otóż ten system z założenia musi się bilansować finansowo. Co zrobić, żeby się bilansował finansowo? Otóż uczyć się od tych, u których ten system działa. Chciałam Państwu polecić wszystkim lekturę artykułu na temat tego, jak ten system działa od 1 stycznia 2012 roku w gminie Izabelin, w której system się bilansuje, a co więcej jest szczelny. Szczelny to dlatego, że są weryfikowane deklaracje i pytanie, jakich mechanizmów używają, żeby je weryfikować. Otóż w gminie, dla całej gminy działa dwuosobowy zespół do spraw odpadów i do obowiązków tego zespołu należy zbieranie deklaracji dotyczących liczby osób w gospodarstwie domowym, weryfikacja deklaracji, prowadzenie bazy danych na temat systemu, wszczynanie postępowań o złożenie deklaracji, sprawozdawczość podatkowa, kontrola w terenie, windykacja należności, a także czuwanie nad gminnym punktem zbiórki odpadów. To robią dwie osoby w tej gminie. Teraz jak się weryfikuje deklarację? Nie weryfikuje się za pomocą jednego systemu, tylko kilku systemów, co czyni ten system szczelnym. Mianowicie gmina ma wiele baz danych, z których korzysta i ludzie o tym wiedzą, że gmina, kolokwialnie mówiąc, jest w stanie ich namierzyć, jeżeli będą chcieli coś przed gminą w zakresie opłaty śmieciowej ukryć. Jak to robią? Po pierwsze, mają bazę nieruchomości. Po drugie, mają ewidencję wyborców. Do tego mają liczbę dzieci w szkołach i przedszkolach. Do tego mają ewidencję zużycia wody. I współpracują z różnymi referatami wewnątrz urzędu. Te dwie osoby, między innymi z referatem gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa. To spowodowało, że już po roku działalności tego, działania tego systemu nie trzeba zabezpieczać żadnych środków na dopłacanie za tych, którzy nie płacą, bo powtarzam, jest to wysoce demoralizujące, tylko po prostu robi się wszystko, aby siłami urzędników i jednostek organizacyjnych gminy doprowadzić do tego, aby system był szczelny. I ten system jest na tyle skuteczny, że opłaty w tej gminie wynoszą 8,50 zł za odpady posegregowane i 15 zł za nieposegregowane.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Słowacki, proszę.
Była tutaj mowa o jednej bardzo istotnej rzeczy. Przede wszystkim o tym, że system musi się zbilansować i tutaj dlatego tak istotną rzeczą jest to, jak będzie prowadzony właśnie nadzór nad ściągalnością, windykacją tych należności. Czemu to jest takie ważne? Ano z prostej przyczyny. W gminie nie będą budowane żadne rezerwy na to, żeby płacić za kogoś, gdzie odprowadzone nie są, ani również nie będą generowane żadne nadwyżki z tego systemu. Tutaj mi się wydaje, większość radnych wyrażała się dość precyzyjnie, między innymi pan radny Paweł Nikityński. Jeśli się okaże, że uchwalone stawki są stawkami, które zapewniają bezproblemową obsługę i koszty z przetargu są niższe, zostanie obniżona stawka, ale należy też uczciwie powiedzieć, jeśli stawki okażą się wyższe, zostaną stawki podwyższone. Musimy z tego świadomość mieć, bo tutaj część jednak moich przedmówców wskazywała na to, że będziemy stosowali być może jakieś bonifikaty, będziemy stosowali obniżenie. Ja też jako obywatel tego życzył, ale nie należy wykluczać, że będzie taka ewentualność, że będziemy musieli te stawki podwyższyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Nikityński.
No prawie w pełni zgadzam się z panem przewodniczącym Suchomskim. Powiem tylko tyle, że owszem, moglibyśmy je podwyższyć, ale dopiero 1 stycznia, czy z mocą obowiązywania od 1 stycznia, ale rzeczywiście. Natomiast ja spodziewam się, że ceny z przetargu będą zbliżone bardzo do tych, które zostały uchwalone przez Radę. Dlatego też w momencie, kiedy uchwalaliśmy stawki, starałem się obniżyć je maksymalnie w dół. Bo to też wymagałoby od przystępujących do przetargu pewnego wysiłku. Ja w rozmowie z osobami, które starały się uzyskać informacje, podkreślałem, że w rozsądnym czasie, myślę, że mniej więcej 2 miesięcy od wejścia systemu w życie, musi ulec weryfikacji rzeczywisty stan. W sytuacji, kiedy okaże się, że po pierwsze stawki z przetargu są niższe, po drugie ściągalność jest relatywnie wysoka, bo mamy sprawny aparat administracyjny, który potrafi to zrobić, to stawki bezwzględnie muszą pójść w dół i to nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Ale zastrzegam to po raz kolejny. Odnoszę się do tego, co na poprzedniej na komisji mówił radny Rafał Guga, czy też głosy innych radnych. Są inne aspekty, które warto objąć oceną i być może skorygować regulamin czy regulaminy o te sugestie, które uznamy zbiorowo jako społeczność w gminie za rozsądne i oczekiwane. To jest między innymi też to, do czego nawiązywał przewodniczący Stawarny. Z tym tylko, że ja powiem tak, jeśli na przykład rozważylibyśmy propozycję Rafała Gugi związaną z kompostownikami, to trzeba powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc nie będzie wtedy podziału faktycznego, takiego linearnego, że tniemy na pół, jest miasto i wieś. Bo zarówno na wsi, jak i w mieście są osoby, które mają nieruchomości, mają też możliwość składania tych odpadów na kompostowniku. Więc będzie to korzyść in gremio dla wszystkich mieszkańców. Dlatego nie ograniczałbym tych głosów, dopuszczałbym je, bo wbrew temu, co chciano na połączonych komisjach uczynić sugestią Rafała Gugi, myśmy się spotkali po komisji, wymieniliśmy jeszcze poglądy i jego propozycja także ma wiele podstaw merytorycznych i warto się nad nią zastanowić. Tak jak i nad pozostałymi, które są zgłaszane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, padły pytania od pani radnej Chmury, pana Gugi, pana Krzysztofa Kotkiego. Czy chciałby się pan odnieść do tych pytań?
Po pierwsze przetarg. Przetarg jest ogłaszana ilość tonażowo, ile będzie produkowanych śmieci i częstotliwość odbioru. Tak ogólnie mówiąc. I teraz przetarg jest ogłoszony. Szanowni Państwo, my albo nie chcemy zauważyć tego, albo udajemy, że tego nie widzimy. W tych gminach, które prowadziły wcześniej opłatę, w wyniku referendum opłatę jak w ramach formy podatku, ilość śmieci wzrosła od 20 do 30%. Od 20 do 30% ilość śmieci wzrosła. Dlatego, że wtedy nikt nie ma potrzeby wyrzucania, wywożenia do śmieci w inne miejsca niż z pojemniki. Po drugie, Szanowni Państwo, jest okres zimowy, i proszę się zobaczyć, co się dzieje ze spalaniem śmieci w domkach jednorodzinnych, na posesjach jednorodzinnych, gdzie straż ma wiele razy interweniuje, bo po prostu sąsiad nie może przeżyć, bo śmieci są spalane w kotle, wszystko co jest, to jest spalane w kotle. Dlatego też przyjęliśmy i doświadczenie tych gmin, które wprowadzili podatek wcześniej w wyniku referendum i określiliśmy, ileś tych śmieci będzie produkowanych w naszej gminie. Natomiast stawka, jednocześnie ustawodawca wyraźnie określił, że w opłacie nie może być uwzględnione żadnego zysku, jaki mogłaby z tego gmina osiągnąć. Wnioskodawca określił, jakie koszty można ująć w specyfikacji ceny, w ustalaniu ceny, co stanowi podstawę ustalania ceny. A więc cały system ma się wyjść na zero. A więc gmina powinna zebrać tyle pieniędzy, ile ponosi kosztów związanych z obsługą systemu, jak również z wywozem tych nieczystości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nie wolno zakładać w tym przypadku jakichś dodatkowych środków na pokrycie tych, co nie płacą. Nie ma takiej możliwości, żeby inni musieli płacić za tych, którzy nie płacą. Bo takiej możliwości nie daje ten system. Oczywiście, że żeby system był sprawny i żeby było jak najmniej osób, które w sposób jakby nierzetelny chcą się rozliczać, będzie prowadzona kontrola również przez urzędników, jak również musi być pełna współpraca między zarządcami poszczególnych nieruchomości. Ja nie wiem, ile ta gmina, którą pani Ewa Della Torre wymieniła, jest tam mieszkańców w tej gminie. Natomiast jesteśmy w ciągłym kontakcie z gminami o podobnej ilości mieszkańców, jak nasza gmina, w zakresie ilu pracowników jest zatrudniony przy obsłudze całego systemu. Dlatego też możemy jeszcze dzisiaj dużo dyskutować i dużo uwag wnieść. Myślę, że najbardziej miarodajnym będzie moment ten, kiedy będziemy znali wynik, ile to nas będzie kosztowało. I wtedy się możemy zastanawiać, czy jeszcze zróżnicować te stawki, czy wprowadzić jakieś ulgi odnośnie, uwzględnić jeszcze trzecią stawkę tam, gdzie będą kompostowniki, bo system ma się zamknąć na zero. Bo jeżeli na przykład utrzymamy stawkę tam, gdzie nie ma kompostowników, na tej samej wysokości, a tam, gdzie kompostowniki są, to zmniejszymy stawkę, a więc ta dyskusja może się rozpocząć wtedy, kiedy poznamy właściwe, konkretne koszty związane z obsługą całego systemu. Natomiast można dzisiaj rozmawiać, natomiast myśmy, moi pracownicy, do których mam pełne zaufanie, jak jest pani major, zrobili rzetelną kalkulację na bazie wszystkich informacji, jakie posiadali. Z tych informacji wyszły stawki nam, które zaproponowaliśmy Radzie. Rada uznała, że te stawki są za wysokie, a więc przyjęła stawki mniejsze. Już mniejsze. I teraz zobaczymy, poczekajmy, jaka wyjdzie kwota z przetargu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Nikitiński, proszę.
Najpierw tak trochę humorystycznie. Panie burmistrzu, tak żeby trochę rozładować atmosferę. No może nie do końca to będzie trafne, ale w momencie, kiedy pan mówi, że ma pan pełne zaufanie do swoich pracowników, to potem są dymisje. Więc jak pan określa teraz, że ma pan pełne zaufanie do tej grupy pracowników, to żeby tak nie było jak z poprzednimi naczelnikami, że za chwilę to zaufanie jest mniejsze. Ale teraz już czysto merytorycznie. Pan powiedział o kosztach, które są uzasadnione. Ja powiem panu, co pan chce zrobić, bo my to już widzimy. Pan chce przekonać mieszkańców gminy Gryfino, że koszt administracyjny obsługi systemu zostanie na nich przerzucony. A ja panu mówię od początku do końca, że na to zgody nie ma. I że w ramach istniejącego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie należy dokonać takich zmian, żeby system obsłużyć. I powiem panu, ile to będzie wynosiło. To sprawi, że system będzie tańszy o 5%. O 5%, proszę pana, o 5%, jeśli będzie 100% ściągalność i o 7,5%, jeśli ściągalność będzie wynosiła 75%. I ja po prostu się fizycznie na to nie zgadzam, żeby powiedzieć mieszkańcom, że oprócz stawek za wywóz śmieci, co pan słusznie przekazał, a pani Magdalena Chmuranycz strofowała mnie, żebym tutaj za mocno się nie wypowiadał. Właśnie bardzo dobrze, że pan burmistrz o tym powiedział. Przetarg na tonaż i wywóz. Przetarg na tonaż i wywóz. Nie na jakieś inne abstrakcyjne pojęcia, tylko właśnie na to. Więc, jeśli tak, to my, jako mieszkańcy, mamy ponosić koszty wywozu tych śmieci, koniec, kropka. I jest to także okazja dla urzędu, żeby poprawić swój wizerunek. Bardzo dobra okazja, wyśmienita. Na miejscu burmistrza bym z tej okazji skorzystał, bo można było powiedzieć, tak, ustawodawca dopuszcza, żeby kosztem uzasadnionym obsługi systemu było wydzielenie 5-osobowej komórki. Ale my tego nie robimy. Ale my tego nie robimy, dlatego że mamy takie zasoby ludzkie i mamy taką ambicję, żeby zarządzać tym powierzonym mieniem taniej. Taniej niż do tej pory. Bo w przeciwnym wypadku będzie tak, że te pieniądze, które są zaoszczędzone w budżecie teoretycznie na administracji, to jest ta kwota, która przejdzie do tego zakładu, który ma obsługiwać system śmieciowy i tak to jest pomyślane. Z tym tylko, że my w żadnym wypadku się na to, mówię o swoim klubie, nie będziemy zgadzali. Bo to by oznaczało de facto dołożenie ciężaru mieszkańcom po raz drugi. Oni już na urząd płacą 7 albo 8 baniek rocznie. To już wystarczy. To już nie ma ich co bardziej dociążać. Oni już swoje zapłacili. A jeśli zapłacili, to on podsumuje w tej sprawie. Stawka, kwota z przetargu, jeśli będzie odnosiła się do tonażu, wiemy jak wygląda system dzisiaj. Poprosimy jeszcze o informacje związane z tą drugą stroną, bo o tej stronie w ogóle wiedzy nie mamy. O stronie dochodowej. Mamy wiedzę o stronie kosztowej. A czy po stronie, czy w systemie jest strona dochodowa? A jeśli jest strona dochodowa, to ja wzywam pana burmistrza jako... Niech pan posłucha. Wzywam pana do podania publicznej informacji na temat tego, a pan jako reprezentant właściciela w spółce komunalnej to wie, ile osiągamy na sprzedaży papieru, butelek, szkła i tak dalej. I wtedy zrobimy sobie też stronę dochodową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Nie widzę głosów w dyskusji. Pani naczelnik, proszę bardzo, ale chciałbym jeszcze, żeby pani wprowadziła też Wysoką Radę do tego projektu, bo otrzymaliśmy nową wersję druku numer 6. Jakie tam nastąpiły zmiany co do pierwotnej wersji?
Szanowni Państwo, przystępując jakby do omawiania tych dwóch projektów. Już chyba tak. Już. Szanowni Państwo, przystępując do omawiania tych dwóch projektów uchwał i ich zmian, chciałabym Państwa uspokoić przede wszystkim. Dlatego, że wybaczcie Państwo, ale ja wiem, że ta dyskusja jest jakby bardzo szeroko zakrojona i wiele tematów jakby tutaj omawia i Państwa wątpliwości oraz obawy, również my je też jako pracownicy urzędu i mieszkańcy tej gminy podzielamy. Ja powiem Państwu jedną rzecz, że regulamin, który jest między innymi przedmiotem oprócz uchwały w sprawie szczegółowych zasad odbierania odpadów, tak naprawdę wskazuje tylko elementy, które gmina musi opracować i ustalić w postaci prawa miejscowego w zakresie czystości i porządku na swoim terenie. Tutaj, Szanowni Państwo, nie ma mowy o tym, czy my będziemy ustalali opłatę od osoby w regulaminie, czy od wody, czy od powierzchni mieszkania, czy od gospodarstwa domowego. Regulamin mówi o ogólnych zasadach, jak ma być utrzymywana czystość i porządek. Ale te dwie uchwały jakby są konkretne.
Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił nie przeszkadzać. Panie Przewodniczący.
Ja przepraszam, uprzejmie. Nie mam takiej intencji, żeby kogokolwiek w błąd wprowadzać, zwłaszcza Państwa. Więc nie. Więc Szanowni Państwo, wracając do tematu. To było tak tytułem wstępu. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania...
Panie Przewodniczący, bardzo proszę nie przeszkadzać. Jeżeli Pan chce, to udzielę głosu.
Porządku w gminach, tutaj kursywą pogrubioną zawiera elementy, które właśnie chcielibyśmy zmienić i powiem Państwu, czemu one jakby tutaj mają swoją zmianę. W paragrafie trzecim ustęp 1 zmieniamy zapis w zakresie właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych poniżej frakcji i przekazywania ich do zagospodarowania. Ponieważ poprzedni zapis brzmiał, że przekazywania tych odpadów podmiotowi uprawnionemu, a w związku z tym, że zostały wyłączone tutaj jakby z systemu przekazywania bezpośredniego odpady problemowe, ponieważ te odpady problemowe, które muszą być przekazywane do punktów selektywnego zbierania bezpłatnie. I w związku z tym jakby tutaj, żeby nie stwarzać pewnego jakiegoś nieporozumienia, jeżeli chodzi o definicję, musiała ta definicja być skorygowana. Ona nie niesie za sobą jakichś takich daleko idących i drastycznych zmian systemu. Jest to taka korekta techniczna w zakresie tego zapisu. Później drugi element, to jest druga strona zmian w regulaminie, to jest paragraf 3 ustęp 2 punkt 4. Jest to kwestia jednej definicji i tutaj odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników. Odpady te należy wystawiać do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych. Mogą to być też oddawane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania. Czyli taki system, który jest jakby tutaj logiczny i on generalnie jest dzisiaj również stosowany. I odpady problemowe, właśnie o których wcześniej Państwu oraz na spotkaniu wspominałam, że nie wymagają specjalnych pojemników, winny być zbierane w oryginalnych opakowaniach, przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania. Również poszczególne rodzaje odpadów problemowych mogą być przekazywane do punktów uczestniczących w ich zbiórce, jak sklepy, apteki, placówki oświatowe. Mamy tutaj na myśli na przykład świetlówki, baterie, odpady RTV, AGD. Czyli te odpady, które generalnie nie mogą i nie powinny znajdować się w odpadach zmieszanych. Szanowni Państwo, odnośnie normatywów, które są kolejnym punktem tych zmian, one nie są jakby zaznaczone kursywą, ponieważ wcześniej one jakby były ujęte w tym pierwotnej uchwale, którą Państwu przedkładał Pan Burmistrz. W związku z tym naprawdę dostosowaliśmy się do uwag i sugestii naszych mieszkańców. zmniejszyliśmy normatywy tam, gdzie faktycznie była konieczność zmniejszenia tych normatywów. I odnośnie ogrodów działkowych chciałabym Państwu tylko powiedzieć, że po gruntownym przeliczeniu ilości wytwarzanych odpadów zarówno w jednych ogrodach, jak i w drugich, tutaj, Szanowni Państwo, zmniejszyliśmy normatywy przy tak zwanym niesegregowaniu odpadów na 20 litrów na tydzień na działkę i przy segregacji po uwzględnieniu zmniejszenia normatywu o połowę zgodnie z regulaminem obecnym 10 litrów na tydzień na działkę przy deklaracji segregacji. I teraz, żeby Państwa uspokoić, to powiem tylko tyle, że z ilości wytworzonych odpadów przy Vista Bella na ulicy Czosowackiej wynikało, że tak naprawdę te ogrody litrażowo na działkę rocznie produkowały 50 litrów, tak? I w związku z tym, jeżeli jest to normatyw zmniejszony o trzykrotnie w stosunku do produkowanych odpadów, to tak naprawdę Państwu powiem obrazowo, jeżeli jest 10 litrów na tydzień na działkę, to 4 tygodnie razy 10 litrów to jest 40 litrów na działkę. Czyli jest to tak naprawdę mały worek śmieci, objętościowo mały worek śmieci, który po prostu jest miesięcznie wytwarzany przez działkowców. To są zwykłe rzeczy związane chociażby z barbecue, z różnymi tam odpadami żywnościowymi i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie są duże jakieś normatywy litrażowe. Po drugie, owszem, przyjęliśmy jakby tłumaczenie ogrodów działkowych imienia Zawadzkiego, że być może istniała faktycznie sytuacja podrzucania przez wiele, wiele lat odpadów ze strony mieszkańców. I to, co powiedział pan Suchomski, że taka niestety była, no takie metody mieszkańcy stosowali podrzucania tych odpadów. Więc ten normatyw ogrodów działkowych zmniejszyliśmy dosyć w sposób drastyczny i mamy nadzieję, że ten właśnie podatek i ta opłata sprawi, że te odpady nie będą docelowo podrzucane już ogrodom i też te koszty dla ogrodów będą dużo niższe wtedy. Szanowni Państwo, idąc jakby dalej, odnośnie jeszcze regulaminu, to co chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, to, że oczywiście uwzględniliśmy uwagę pani Ewy De La Torre i wprowadziliśmy po konsultacjach z naszym Gryfińskim Domem Kultury, który największą ilość imprez organizuje masowych, wprowadziliśmy normatyw 5 litrów na każdą osobę uczestniczącą w imprezie, więc pozwoli to po prostu w sposób łatwiejszy przeliczyć konieczną ilość pojemników, jeżeli chodzi o imprezy masowe. Szanowni Państwo, i kolejna kursywa, to jest paragraf 14 ustęp 1. Chodzi tutaj o tak zwane odpady wielkogabarytowe. Wcześniej też były odpady problemowe, a w związku z tym, że odpady problemowe będą w tak zwanych punktach segregowanego odbierania, to tylko pozostają w bezpośrednim odbieraniu odpady wielkogabarytowe bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. I to jest jakby najważniejsze właśnie te zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Druga uchwała, Szanowni Państwo, to są...
Panie Naczelnik, mówimy o druku numer 6.
Przepraszam, tak. I odpowiadając tylko na pytania Szanowny Państwa Radnych. Odnośnie tutaj ogrodów działkowych, to Pan Radny Chłatki właśnie zapytywał, stąd też również jakby chciałabym odnieść się do tego pytania, że ten normatyw został zmniejszony i przybliżony bardziej do ogrodów Vista Bella. Stąd też ogrody Vista Bella nie będą pokrzywdzone, a ogrody Zawadzkiego będą miały o dużo, dużo niższy normatyw i koszty z tego tytułu też będą niższe dla tych ogrodów. Odnośnie obsługi systemu gospodarki odpadami, o którym mówił Pan Przewodniczący Nikityński, jak najbardziej tutaj kwestia zakontraktowania ilości odpadów jest bardzo ważna, ponieważ w przetargu gmina musi przewidzieć, ile będzie odbierała tych odpadów w okresie obowiązywania samej umowy. I my z ostrożności przyjęliśmy, bo tak jak Pan Burmistrz powiedział, doświadczenia samorządów, które wcześniej referendum prowadziły, doświadczenia tych samorządów wskazywały, że o 20-30%, około 30% wzrastała ilość tak naprawdę odpadów, które się znikąd pojawiły nagle po przejęciu tego obowiązku przez gminę. I w związku z tym my przyjęliśmy 20% więcej odpadów, stąd zakontraktowane zostało w przetargu 11 300 ton rocznie. Tak? Przetarg jest zapisany na 2,5 roku obowiązywania umowy i tak naprawdę wynikająca właśnie ze stawek jednostkowych za tonę odpadów zmieszanych i za tonę odpadów segregowanych, suma tych wszystkich tonaży tych odpadów tak naprawdę powinna dać kwotę wynagrodzenia. I w związku z tym jest jedna bardzo duża niewiadoma, a mianowicie to, co mówiła pani Magda Chmura, jakimi dochodami będzie gmina dysponowała, jest to zależne od tak naprawdę rozkładu procentowego deklaracji. jak zadeklarują mieszkańcy. Bo jeżeli większość mieszkańców zadeklaruje segregację, to w tym momencie no tutaj przy tak zwanym minimalnym wpływie dochodowym tutaj do budżetu, może to być kwota 4 milionów 110 tysięcy, maksymalnie 4 milionów 857 rocznie. Więc to jest bardzo duży, taki można powiedzieć, rozstrzał finansowy. I dzisiaj, w tej chwili, no nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć dokładnie, jakie będą wpływy, bo to zależy od deklaracji. A deklaracje są jeszcze cały czas wpływają, cały czas są na bieżąco wprowadzane do systemu. I to odnośnie dochodów. Koszty, to co powiedziałam wcześniej, zależy od przetargu. I jeszcze dodatkowo bardzo ważna rzecz jest to, że chciałabym Państwu powiedzieć odnośnie metody, tak? Bo tu była mowa o metodach. Ustawa dzisiaj mówi nam jasno, że możemy mieć metodę tylko albo od osób, albo od wody, albo od gospodarstwa domowego, albo od powierzchni, lub możemy te metody łączyć ze sobą. Ale nie mówi o tym, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych możemy stosować metodę od pojemników, bo metoda od pojemników jest w ustawie zarezerwowana dla nieruchomości niezamieszkałych. I tutaj w tym przypadku no, niestety nas zobowiązują te metody, które są ustalone ustawowo. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Nikityński, proszę.
Poczułem się przez moment jak na konferencji swego czasu o trotylu. W pierwszej minucie wypowiedzi jest teza, że Rada nic nie rozumie i nie wie, o czym mówi, po czym jest odniesienie do tego, o czym Rada mówiła, bo znajduje się w następnej części porządku obrad. No po prostu to jest nie do przyjęcia, bo ja tą socjotechnikę wyłapałem w trzecim słowie. Tak po prostu ze sobą rozmawiać nie można. Jeżeli są trzy uchwały, które omawiamy łącznie i wnioskodawca, którym akurat w tym wypadku jestem ja, ubiega się, żeby wszystkie trzy przenieść, bo się ze sobą wiążą, choć tematycznie są różne, to nie należy później imputować tym, którzy taki wniosek składają albo się do problematyki odnoszą, że problemu nie znają, bo jest to po prostu zwyczajnie niegrzeczne. A to, że ci, którzy się w tym nie orientują faktycznie, albo zbyt późno przychodzą, albo nie słuchają wszystkiego, później tylko mówią coś jak jeden osławiony urzędnik organów państwa, jedno w pierwszej minucie, a później zaprzecza sobie w dziesiątej, no to zalecałbym wykazanie daleko idącej ostrożności, bo to są bardzo prymitywne socjotechniki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma już głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w nowej wersji zgodnej z drukiem nr 6? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamane przez 263 łamane przez 13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 7 i Państwo otrzymaliście też nową wersję. Ja bym poprosił Panią Naczelnik o wprowadzenie, jakie nastąpiły zmiany w stosunku do pierwotnej wersji. Tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, odnosząc się do drugiego projektu uchwały, tutaj bardzo ważnym też elementem jest, który dotyczy zarówno regulaminu, jak i tej uchwały szczegółowej, element wprowadzony specjalnie przez Pana Burmistrza, a mianowicie związany z przejęciem przez gminę obowiązku dostarczania pojemników. Ponieważ poprzednie uchwały nie uwzględniały takiej możliwości, gdyż ustawa na to nie pozwalała, a teraz zmiana ustawy o utrzymaniu czystości, która weszła w życie 6 marca, umożliwiła m.in. Radom Gmin podejmowanie takich decyzji. Stąd też właśnie ta uchwała zostaje w tym zakresie zmieniona i tutaj jakby gmina wprowadza jako swój obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Jest to o tyle ważne, ponieważ aby móc skutecznie żądać od wykonawcy dostarczenia odpowiedniej ilości pojemników w ramach realizacji usług, to też ten obowiązek musi być przejęty przez gminę. I stąd też w związku z tym, żeby mieszkańcy nie mieli problemu z pojemnikami, bo najczęściej sygnalizowali te problemy, to po prostu pan burmistrz zdecydował przejąć w ramach jakby tej opłaty dostarczenie pojemników dla mieszkańców. Tu jest jakby istotna też również rzecz związana z częstotliwością, ponieważ ta częstotliwość jest częstotliwością na podstawie regulaminu utrzymania czystości, ustaloną jako tak zwaną częstotliwość minimalną i w związku z tym, że wcześniej tutaj były tak zwane odpady problemowe. Odpady problemowe będą musiały być dostarczane do punktów selektywnego zbierania. Stąd należało dokonać korekty i po prostu wyrzucić z punktu D, tak zwanego odpady wielkogabarytowe i problemowe i zostawić tylko odpady wielkogabarytowe, a odpady problemowe są w ustępie drugim i opisane są, że winny być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania. Tak jak jest to ujęte również i w regulaminie, bo jest to pewna konsekwencja jednej uchwały z drugiej. I to są takie, szanowni państwo, najważniejsze elementy tych zmian. I to tak jakby z mojej strony wszystko.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w związku z tym, że jest to nowa wersja ze stanowiska komisji. Bezprzedmiotowe, także otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Poddajemy pod głosowanie projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 7, nowa wersja, proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do 13 punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/230/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalania terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 8. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie.
Komisja Budżetu.
Nie, ja planowany nie jestem.
Druk nr 8.
Komisja Budżetu nie zajęła stanowiska.
Dziękuję bardzo. Komisja Planowania pozytywnie. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 8, proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczania kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Gryfino, druk nr 9. Szanowni państwo, ten projekt uchwały nie był omawiany na komisjach. W związku z tym udzielę głosu przedstawicielowi wnioskodawców, pani radnej Elżbiecie Kaszczyk. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, zanim zabiorę głos, chciałabym prosić o parę minut przerwy, żebyśmy, czyli radni wnioskodawcy, mogli się spotkać i przedyskutować poprawki, jakie zamierzamy wnieść w związku z opinią mecenasa. Także proszę bardzo o 10 minut przerwy.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc, o wyciszenie. Wznawiamy obrady. Udzielam głosu pani Elżbiecie Kasprzyk. Proszę bardzo.
Proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w związku z tym, że projekt został rozdany wszystkim radnym na tej pierwszej części sesji, w związku z tym myślę, że wszyscy się zapoznali.
Pani Rada, przepraszam, bardzo proszę o wyciszenie. Proszę bardzo.
Myślę, że od ostatniego spotkania wszyscy radni zdążyli zapoznać się z projektem uchwały, w związku z tym no tutaj już nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast pan mecenas zgłosił w swojej opinii uwagi, do których radni wnioskodawcy chcieliby się ustosunkować i w imieniu radnych chciałabym zgłosić dwie poprawki do przygotowanego projektu uchwały. I tak w paragrafie drugim, w punkcie pierwszym, punkt ma brzmieć w sposób następujący. W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy Gryfino wyznacza się burmistrzowi stosowanie następujących zasad i kierunków w procesie. Czyli zamieniamy słowo zobowiązuje na wyznacza się. To, na co zwrócił pan mecenas Adamiec uwagę. I również w paragrafie drugim, w ustępie drugim zamieniamy wyrażenie wszystkich na bezwzględną większość, czyli punkt drugi będzie brzmiał: warunki wymienione w paragrafie drugim, ustęp 1 mogą nie zostać zachowane, jeżeli inwestor uzyska pisemną zgodę bezwzględnej większości właścicieli nieruchomości mieszkalnych i siedliskowych, dla których odległość lokalizacji przemysłowej elektrowni wiatrowej jest mniejsza niż 3000 metrów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Dratarz.
Chciałabym podkreślić, że ten projekt uchwały, pod którym się podpisaliśmy, jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, których ten problem dotknął, ale niestety już nie będzie mógł prawdopodobnie cofnąć określonych zdarzeń, które nastąpiły w tej sprawie. Zobaczymy, czas to wszystko pokaże. Ale jest to jak gdyby myślenie perspektywiczne o innych i chciałabym to podkreślić, że ci, którzy formułowali ten wniosek i ten projekt uchwały, myśleli o przyszłości nie tylko własnej, ale także innych mieszkańców naszej gminy. I chciałabym także Państwa poinformować, że brak uregulowań w tej materii został dostrzeżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich, panią Irenę Lipowicz, która 11 marca zwróciła się w tej sprawie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, ponieważ uważa, że i to zdanie rzecznika zostało w tym piśmie wyrażone, że należy precyzyjnie wskazać odległości, które umożliwiałyby zniwelowanie negatywnego wpływu działania elektrowni na zdrowie i życie mieszkańców. Chodzi oczywiście o elektrownie wiatrowe. Brak ścisłych norm powoduje, że możliwe jest lokalizowanie farm wiatrowych, w tym o dużej mocy, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych. I pani rzecznik argumentuje, że w innych krajach normy techniczne są bardziej precyzyjne i rygorystyczne i przypomina o ciążącym na władzach publicznych obowiązku podejmowania działań, które umożliwiają należytą ochronę praw do ochrony zdrowia, życia rodzinnego, prywatnego i mieszkania. Pani rzecznik w swoim piśmie do ministra stwierdza, że obecne regulacje prawne nie zabezpieczają w należyty sposób tych praw w odniesieniu do całej grupy mieszkańców terenów położonych w bezpośredniej lokalizacji wież wiatrowych i w związku z tym prosi ministra o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Nasz projekt uchwały, ten, pod którym się podpisali radni, ale który jest autorstwa także mieszkańców sołectwa Sobierac, wpisuje się dokładnie w to samo, co powiedziała pani rzecznik, co myśli i do czego chce zobowiązać ministra w zakresie uruchomienia procesu legislacyjnego, który miałby dookreślić bardzo precyzyjnie te bezpieczne dla ludzi odległości farm wiatrowych od siedzib ludzkich.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Nikitiński, proszę.
No tak, jeżeli chodzi o tą część uchwały, to w zasadzie wszystko zostało powiedziane, ale chciałbym także zarekomendować ją, poprosić o głosowanie za tą uchwałę, także za tą uchwałą, także z jeszcze jednego powodu. A mianowicie ze względu na zapis z paragrafu pierwszego, który, przypomnę, brzmi: Rada Miejska w Gryfinie uznaje rozwój małych i mikroinstalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności instalacji prosumenckich, za priorytet. Pokazuje to, że i nowe technologie, i źródła odnawialne są nam co do zasady bliskie. Dostrzegamy potrzebę ich rozwoju, natomiast w określonych ramach, także odnoszących się do zdrowia mieszkańców naszej gminy. Ja wyrażam taką nadzieję, że nie będzie tutaj pomiędzy nami wielkich sporów i że jako Rada zechcemy ten ciężar udźwignąć. Liczę na to, że tak się stanie w głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Druku numer 9 ze zgłoszonymi autopoprawkami pani radnej Elżbiety Kaszczyk. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 9? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. To jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Panie burmistrzu, na piśmie, tak? Czy są może pytania do informacji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 16 porządku obrad, to jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo. Pan przewodniczący Nikityński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, mamy dosyć poważny problem w gminie Gryfino związany z organizacją ruchu i chociaż tą kompetencją nie jest przypisane panu, czy wyłącznie panu, i niezbędne jest porozumienie pomiędzy samorządami gminnym i powiatowym, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie, które dotyczy mieszkańców ulicy Pomorskiej, związane z tak naprawdę de facto istniejącą obwodnicą w centrum miasta dla samochodów ciężarowych. I mając na względzie to, że wielkich alternatyw tutaj stworzyć nie można, chociaż były próby ich stworzenia, proponuję rozważyć następujące rozwiązanie. Aby ruch i poprowadzić tak sprawy, aby można było zastanowić się nad tym, czy jest to możliwe do wprowadzenia. Aby ruch od strony Szczecina był prowadzony na zewnątrz od budynków ulicy Pomorskiej wyłącznie w jednym kierunku. Natomiast ruch w kierunku Szczecina za cmentarzem, obwodą, to jest ulica, przypomnijcie mi Państwo, Kołątaja, ulicą Kołątaja. Czyli podzieleniem tej niedogodności wobec tych mieszkańców, którzy są ze sobą też niejako w pewnym sporze. Do momentu, kiedy nie będziemy mieli alternatywnej drogi wokół Gryfina, tego problemu całkowicie rozwiązać się nie da. Z pewnością nie chcemy też wpuścić samochodów ciężarowych do centrum miasta, ale chyba winniśmy znaleźć jakiś kompromis w tej konkretnej sprawie i proszę pana o zastanowienie się nad tym problemem i udzielenie mi odpowiedzi, czy takie prace są prowadzone analitycznie i czy takie rozwiązanie w pańskiej opinii jest możliwe do zastosowania. To jest pierwsza kwestia. Oczywiście z zastrzeżeniem, że droga powiatowa i trzeba się porozumiewać z innym samorządem. Sprawa następna. Interpelowałem, panie burmistrzu, ostatnio na sesji w takiej może niezbyt ważnej sprawie, teoretycznie rzecz ujmując, ale faktycznie, tak jak każda, nawet mała sprawa, jest ważna. Nie otrzymałem na moją interpelację odpowiedzi, więc Zapytam raz jeszcze, być może pan tą wiedzę już ma i będzie mógł mi udzielić odpowiedzi wtedy, kiedy odpowiedzi pan będzie udzielał. Czy dokonano przeglądu ulicy Przemysłowej w związku z ewidentnymi, już ewidentnymi dziurami i zapadnięciami na tej jezdni, ewidentnymi, już naprawdę powiedziałbym gołymi, widzianymi gołym okiem. No, jeśli tam jest gwarancja, to należy wykonawcę bezzwłocznie wezwać do naprawy. No, bezzwłocznie, bo za chwilę tam będzie w kilku miejscach ruina. I o to pana proszę, żeby pan się odniósł do tego pytania. Sprawa następna, panie burmistrzu. Dotyczy kwestii, powiedzmy sobie, dość delikatnej i proszę ją też odebrać w ten sposób. Chciałbym, żeby pan mi odpowiedział wprost na takie pytanie. Czy, bo nie uzyskałem po poprzedniej sesji żadnej korespondencji ze Ośrodka Pomocy Społecznej, czy przekazanie ponad 1 100 000 złotych mniej na Ośrodek Pomocy Społecznej od zakładanego wydatku był spowodowany brakiem pieniędzy w kasie? A jeśli nie, to z jakiego powodu? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namyśliński, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam trzy sprawy. Pierwsza sprawa, dziękuję panie burmistrzu, dostałem odpowiedź na interpelację, tutaj, którą składałem ostatnio wspólnie z sołtysem Tadeuszem Fellerem. Ja może odczytam treść odpowiedzi. Ona dotyczyła świetlicy wiejskiej w Gardnie. W chwili obecnej projekt świetlicy wiejskiej jest na ukończeniu. Państwa wniosek, aby z uwagi na oszczędności rozważyć urządzenie świetlicy w istniejącym budynku szkoły, jest godny uwagi i głębokiej analizy. Proponuję zorganizować w powyższej sprawie spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Termin spotkania zostanie uzgodniony. Ja bym prosił, panie burmistrzu, żeby ten termin zostanie uzgodniony, żeby to był termin jak najszybszy, żeby pan wyznaczył ten termin, który zaproponował, żebyśmy się jeszcze spotkali w miesiącu kwietniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja już nie będę cytował odpowiedzi na interpelację, interpelowałem wielokrotnie w sprawie poprawy stanu dróg w Gardnie. Składam ponownie interpelację. Chodzi o dwie drogi gruntowe na ulicy Słonecznej. Słoneczna to jest tutaj wyjazd od strony Gryfina w stronę Przepompowni. Tam zresztą często przedsiębiorstwo usług komunalnych korzysta z tej drogi. I teren przy boisku w Gardnie. Ja dotrzymałem swego czasu odpowiedzi od pana burmistrza Szabałkina, że jeżeli się poprawią warunki atmosferyczne, to te drogi zostaną wyrównane. To tak naprawdę chodzi o to, żeby tam przysłać jakąś równiarkę i je wyrównać, tak? Porobiły się dziury. Tam nie trzeba jakichś wielkich nakładów finansowych. To dwie sprawy. A no, druga droga to jest teren przy boisku, gdzie zawracają autobusy szkolne. Po prostu ta droga jest wybita. Wybita, porobiły się dziury, trzeba ją po prostu wyrównać, tam jest żużel. Także nie są to jakieś wielkie środki finansowe. No i ostatnia rzecz, o którą się chciałem zapytać. Często, drodzy Państwo, na tej sali pada takie stwierdzenie, że kluby sportowe nie potrafią zabiegać o środki zewnętrzne. No, jest kilka klubów na terenie gminy Gryfino, które o te środki zabiegały. Są takie dwa programy. Pierwszy się nazywa program Animator Sportu wśród Dzieci i Młodzieży. Natomiast drugi program, projekt Ministerstwa Sportu, Animator Moje Boisko Orlik 2012. I powiem szczerze, że kilka klubów z gminy Gryfino zabiegało w tym programie Animator Sportu wśród Dzieci i Młodzieży o środki zewnętrzne. Polegało to na tym, że należało złożyć wniosek, należało mieć określoną kwotę, natomiast pozostałą kwotę, czyli 50% dostawało się w ramach tego programu, tak, od Ministerstwa Sportu. I taką samą możliwość, no niestety w tym roku nam to ograniczono, ponieważ nie można korzystać z tego programu Animator Sportu wśród Dzieci i Młodzieży ze względu na to, że te jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają boiska Orlik 2012, mogą występować właśnie w tym drugim programie. Czyli my jako kluby, które zabiegaliśmy, były to oczywiście środki przeznaczone dla instruktorów. Dla instruktorów. Powiedzmy, podaję przykład, tak? My zabezpieczaliśmy kwotę 200 zł. 200 zł dopłacało nam ministerstwo. Dwa razy w roku się składało takie wnioski. W tej chwili niestety kluby na terenie gminy Gryfino nie mogą składać takich wniosków. No ale, drodzy Państwo, co można? To może jednostka samorządu terytorialnego składać wniosek, który do tej pory, z tego co zdążyłem się zorientować, przez gminę Gryfino co roku był składany, bo mamy takie boisko, jest to boisko Orlik w Gardnie i co roku był taki wniosek składany. Zajęcia tam trwają, czy instruktor w ramach tego wniosku opłacany jest w stosunku 50 do 50, czyli 50% wykłada gmina, 50% daje Ministerstwo Sportu. Ale w tym roku, z tego co zdążyłem zauważyć, no niestety, i chciałbym się o to zapytać, panie burmistrzu, dlaczego? Czy nie wiem, czy to jest nadmiar pracy, być może, nie wiem. No nie wiem, co się stało, że w tym roku taki wniosek nie został złożony. A dlaczego pytam? A dlatego pytam, że taki instruktor, któremu teraz się płaci, tak, za 80 godzin, moglibyśmy mieć kolejne 80 godzin za darmo. Tylko była kwestia, jedna kwestia, wypełnienia wniosku i złożenia go do 15 lutego. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, być może nadmiar pracy w urzędzie, no nie wiem. Ja powiem szczerze, że ja taki wniosek, jeżeli jest taka potrzeba, to ja złożę, bo ja składałem takie wnioski w innym projekcie, czy w innym programie i jestem w stanie taki wniosek napisać. Nie wiem, czy my jesteśmy tak bogatą gminą, że nie stać na to, żeby napisać wniosek i złożyć go do 15 lutego. Jeszcze podpowiadam, panie burmistrzu, tak? 80 godzin, czyli nie tylko 80 godzin, które ma instruktor, ale 80 godzin mamy za darmo, raz w miesiącu, od miesiąca marca do miesiąca listopada. Za darmo. Tylko trzeba napisać, no trzeba napisać kartkę, tak? Trzeba napisać wniosek i go podpisać. Szkoda, że tego nie robimy, bo mówię, to jest 80 godzin w miesiącu, gdzie mamy opiekę na Orliku, nie firmy ochroniarskiej, jakiejś tam, tylko człowieka, który posiada odpowiednie kwalifikacje, tak? Dodatkowe 80 godzin, gdzie opiekuje się tymi dziećmi. No nie wiem, dlaczego tak nie zrobiliśmy. Powiem tak, teraz przegapiliśmy te pierwsze półrocze. Ale tutaj rozmawiałem z panem Eugeniuszem Kudakiem i jest taka możliwość, żeby złożyć w drugim półroczu. To bardzo proszę, żeby ktoś nie zaspał. Ja tylko powiem dla porównania, drodzy państwo, że z naszego powiatu Mieszkowice złożyły taki wniosek, Stare Czarnowo złożyło taki wniosek, Chojna złożyła taki wniosek na dwie osoby, Widuchowa złożyła na jedną osobę, Trzcińsko-Zdrój na jedną osobę, Banie na jedną osobę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan radny Zenon Szepacz, proszę.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, przy drodze krajowej 31 są te piwnice takie zabytkowe. Zwracają się do mnie zainteresowane osoby, czy gmina nie chciałaby sprzedać tych piwnic. Uważam, że może należałoby skorzystać z tej oferty i spróbować. Następny temat. Mieszkańcy zwrócili się do mnie z pytaniem, dlaczego nie na wszystkich dyżurach radnych są obecni radni, nie uczestniczą w tych dyżurach i proponują, że tak jak za nieobecność na przykład na sesji, żeby również rozważyć jakąś karę finansową za brak obecności na dyżurze radnych. Następny wniosek, to jest też wniosek mieszkańców, oczywiście i burmistrza też. Tak jest burmistrza też. Następny wniosek też mieszkańców, chodzi o jawność wynagrodzeń. Mieszkańcy zasugerowali mi, dlatego że no teraz przemieszczam się po Gryfinie zdecydowanie częściej i mam większy kontakt z mieszkańcami Gryfina, żeby tak jak jest lista płac co miesiąc, nagrody, żeby były listy płac, oczywiście tych pracowników, których można, czyli pana burmistrza, naczelników, dyrektorów, żeby mieszkaniec na BIP-ie mógł sobie wejść i zobaczyć, ile urzędnik z jego podatków dostał pieniędzy i czy słusznie i czy mu się na to należało. Również oczywiście jest propozycja, żeby były również umieszczane wynagrodzenia diety radnych, jeżeli za jakieś prace dodatkowe w komisjach biorą radni, również żeby taka informacja była. Panie burmistrzu, w przerwie zapytałem pana, co z kasą na ogrodzenie boiska. Pan mi nie udzielił odpowiedzi. Czyli rozumiem, że dalej zobowiązanie pana do tego, że dostaniemy pieniądze, jest aktualne i czekamy teraz na zasilenie konta, żebyśmy mogli boisko ogrodzić. Pisanie wniosków. Tutaj kolega radny Tomasz Namieciński bardzo ciekawy punkt poruszył. Uważam, że musimy się nad tym pochylić, ponieważ i sołtysi chcieliby pisać wnioski, a w tej chwili, tak przyglądając się, to tylko praktycznie jedno sołectwo korzysta. Gmina w jego imieniu składa wnioski do DIROW-u i inne. To jest sołectwo z tego. No, są inne stowarzyszenia, inne sołectwa i uważam, że powinniśmy się nad tym pochylić, bo jeżeli wniosek jest składany przez gminę, więc wtedy stowarzyszenie może łatwiej pozyskiwać środki, bo gmina jest gwarantem w tym przypadku. I tutaj chciałbym od razu zaapelować i poprosić o wsparcie pana burmistrza i radnych, ponieważ stowarzyszenie Razem, o czym już mówiłem wcześniej, otrzymało dwa programy. Spełniliśmy kryteria. Jednym z nich jest budowa na terenie działki gminnej i uporządkowanie tereny działki gminnej w Radziszewie przy Odrze. To jest tam budowa wiaty, zagospodarowanie tego terenu. Potrzebna jest pożyczka na wysokości 25 tysięcy na realizację tego zadania. Po zrealizowaniu tego zadania te pieniądze do budżetu wrócą i prosiłbym, żeby panie burmistrzu przygotować na następną sesję rozwiązanie, dlatego że mamy już wszystko to, co jest nam potrzebne, żeby rozpocząć te działania. I na koniec chciałbym podziękować za wsparcie, jakiego udzielił pan radny Rafał Guga. O pseudonimie nie będę mówił, tak, panie Rafale, bo no pseudonimie, jak pan do mnie dzwonił, że jestem z jakiejś organizacji. Aha, no dobrze, to wieczorem było faktycznie. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców i tego poszkodowanego, który się spalił. Również panu naczelnikowi Korżakowi, który wsparł tego poszkodowanego człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Doratowa, proszę.
Ja chciałam prosić pana burmistrza, w związku z tym, że dzisiaj dostaliśmy opinię RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Chciałabym pana prosić o to, aby dołożyć tam jeden zapis, którego zabrakło w tym sprawozdaniu, które otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy je w terminie, ale brakuje tam jednego parametru, mianowicie zadłużenia gminy bez wyłączeń. Wynosi ono obecnie 69,9%, a zatem prawie 70%. I ta informacja została pominięta w sprawozdaniu. Podano tylko informacje na temat procentowego zadłużenia z wyłączeniami. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała analizy także bez wyłączeń, więc żeby nie było niedomówień, to uprzejmie proszę, aby tamto uzupełnić, tym bardziej, że to sprawozdanie będzie umieszczone na BIP-ie. I mieszkańcy chyba powinni mieć rzetelny obraz sytuacji gminy co do zadłużenia z wyłączeniami i bez. Nadmiar informacji jest mniej szkodliwy niż brak informacji. Chciałabym także po raz kolejny, ale już ostatni, prosić pana burmistrza o umieszczanie protokołów komisji, przynajmniej komisji rewizyjnej w BIP-ie. Piątej odpowiedzi, że się nie da, albo że pan burmistrz nie musi, już nie przyjmuję do wiadomości, dlatego że wystąpię osobiście tutaj wraz z klubem i namówię jeszcze radnych o zmianę statutu w tej materii. I burmistrz będzie wtedy na podstawie statutu musiał, skoro nie chce na prośbę zareagować. Nie widzę najmniejszego powodu, dla którego protokoły komisji rewizyjnej jako jedynej komisji, która ma charakter obligatoryjny, nie miałyby być umieszczane w BIP-ie i nie widzę powodu, dla którego pan burmistrz wskazuje mieszkańcom, że jak się chcą z protokołami komisji rewizyjnej zapoznawać, to mają przyjść w godzinach pracy urzędu do urzędu i mogą sobie je poczytać. Myślę, że w dobie społeczeństwa informatycznego jest to duże uwstecznienie, jeśli chodzi o przepływ informacji. Skoro komisja prosi, była rewizyjna, to bardzo bym prosiła pana burmistrza o właściwą reakcję, a inaczej będę podejrzewała, że pan burmistrz chce protokoły komisji ukrywać, a ponieważ wywołany temat został przez pana Zenona Trzepacza, który chce ujawniać wynagrodzenia urzędników, a my nie ujawniamy działalności statutowych organów Rady, więc myślę, że powtarzam, nadmiar informacji jest mniej szkodliwy niż brak informacji. Moje kolejne pytanie dotyczy tego, czy w związku z odpowiedzią na temat wielokrotnie wywoływany przeze mnie, a dotyczący budynku dworca, otrzymałam informację, że 18 marca odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi, że organizacje te będą partycypować w utrzymaniu tych obiektów w 50%. Chciałabym zapytać, czy gmina Gryfino wydatkowała jakiekolwiek kwoty na utrzymywanie tego pustostanu w styczniu, lutym i marcu i kiedy te organizacje zaczną tam działalność? I gdzie mamy zabukowane środki na utrzymanie tego obiektu, bo rozumiem, że 50% kosztów będzie dopłacała gmina. Również otrzymałam informację jednozdaniową na moje pytanie, co dalej z relokacją targowiska miejskiego. Odpowiedź jest krótka, przeczytam. Wszelkie istotne działania związane z relokacją targowiska miejskiego podejmowane będą w uzgodnieniu z Radą Miejską w Gryfinie. Chciałabym zapytać pana burmistrza, kiedy otrzymamy ważne informacje dla tej grupy mieszkańców, a zatem co się dzieje w sprawie targowiska i chciałabym wiedzieć, kiedy te uzgodnienia z Radą będą miały nastąpić. To tyle. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że ponieważ już jest zwołana sesja i z tego co wiem dostajemy materiały, byłabym wdzięczna, aby w sprawozdaniu z prac burmistrza między sesjami przekazał nam pan burmistrz precyzyjną informację na temat stanu zaawansowania prac na nabrzeżu oraz sposobu finansowania tego zadania, a pytam nie bez kozery, ponieważ uzyskałam na komisji informację, że 4 miliony kredytu, kolejnego kredytu, który zaciąga gmina, jest właśnie na zapłacenie jakiejś części zobowiązań wynikających z realizacji zadania pod tytułem Nabrzeże, ale wzięcie tych kredytów w wysokości tego kredytu długoterminowego, który będzie spłacany do roku 2033, powiększa nasz dług do 82 milionów złotych. W związku z tym uważam, że radni powinni kompleksową informację w tej sprawie uzyskać na kolejnej sesji.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Witowska, proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, moja interpelacja dotyczy problemu mieszkańców budynku komunalnego na ulicy Targowej 11 ABC. Chodzi tam o ten problem, który mają mieszkańcy parteru, a konkretnie chodzi o lodże, tarasy, które nie mają barierek zabezpieczeń. Czy my faktycznie będziemy to zadanie wykonamy i kiedy się to stanie? Bo jest problem, mieszkańcy mają tarasiki, z których nie mogą korzystać, stawiają pranie, widzę, mówią również o tym, ale są w sumie w dość trudnej sytuacji, bo tam praktycznie każdy wchodzi, pieski również i obcy ludzie podchodzą pod okna, faktycznie to jest niekomfortowe. I kolejna interpelacja dotyczy również tego mieszkańców tego budynku. Otóż blok jest zasiedlony już 3 miesiące, a ci mieszkańcy nie mają w ogóle podłączonej telewizji kablowej. Jest problem. Wzięli sprawę w swoje ręce i każdy na własną rękę montuje anteny satelitarne, nie zawsze koniecznie zgodnie z zasadami, jakie powinny być zachowane. W trudniejszej sytuacji są ci mieszkańcy, którzy nie mają bloku, więc gdzieś tam się w końcu dogadali z sąsiadem, próbują gdzieś tam wyżej montować. Czy faktycznie będzie tam doprowadzona telewizja kablowa? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sawaryn, proszę.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, mamy w Polsce kryzys, mamy kryzys w gospodarce gminnej. Często to nie jest efekt kryzysu światowego, tylko niestety niekompetencji wielu osób sprawujących władzę. W Gryfinie jest wielu przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Chciałbym się dowiedzieć, czy ma pan opracowany system wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy utracili na przejściowy czas zamówienia i którzy stoją w sytuacji koniecznych zwolnień pracowników, aby utrzymać swoje firmy lub uzyskać od pana ulgi w płaceniu podatków. Chciałbym pana zapytać, ilu takich przedsiębiorców do pana zwróciło się z prośbą o zawieszenie pobioru podatków, obniżenie tych podatków lub rozłożenie na raty i czy gmina Gryfino wypracowała system wspierający funkcjonowanie tych przedsiębiorców i przede wszystkim zatrudnienie mieszkańców gminy Gryfino. Jeśli tego pan poniechał, to obawiam się, że w niedługim czasie kilka bądź kilkanaście znaczących firm na terenie gminy Gryfino radykalnie zwolni swoich pracowników. Gmina Gryfino pełni
rolę służebną wobec mieszkańców tej gminy. Zaniechał pan kontaktów z radnymi Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, z Prezydium Rady w kwestii spraw związanych z reformą budżetu gminy Gryfino. Chciałbym pana z tego powodu zapytać, czy w najbliższym czasie będzie pan występował do Rady z korektami budżetu, czy zrealizuje pan budżet za pierwsze półrocze, czy stoimy jako mieszkańcy gminy Gryfino przed poważnymi konsekwencjami tych wszystkich pomysłów, które w ostatnich latach były przez pana i ugrupowanie rządzące wprowadzane w życie. Przypominam, że od lat głosuję przeciwko budżetowi, ja i wielu innych. Oczekiwaliśmy na współpracę z panem burmistrzem i chciałem zapytać, jeśli ten budżet się zawali, kto poniesie koszty uzdrowiania sytuacji finansowej miasta?
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Niekiedziński, proszę.
No, pan przewodniczący poruszył bardzo poważne sprawy. Warto o nich rzeczywiście rozmawiać. Ja natomiast chciałbym wśród tych interpelacji, które już złożyłem, wymienić jeszcze dwie. Pierwsza to jest w zasadzie interpelacja, którą kieruję zarówno do przewodniczącego Komisji Budżetu, jak i do pana burmistrza. I jest ona następująca. Proszę obu panów o to, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu odbyło się spotkanie i umieszczono w porządku obrad następujące zagadnienie. Zaproszenie na posiedzenie komisji z pańskim udziałem, panie burmistrzu, w tym punkcie wszystkich przedstawicieli parafii gryfińskich i przedyskutowanie kwestii finansowania remontu w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Ponieważ może się okazać, że dosyć poważna dotacja, którą parafia uzyskała, około 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury Narodowej, nie zostanie skonsumowana ze względu na środki własne. Dlaczego chcę doprowadzić do takiego spotkania? Bo chcę zachęcić na tym spotkaniu wszystkich pozostałych proboszczów naszych parafii, aby skorzystali z faktu, że przewodniczącym Rady w Girowie jest wiceprzewodniczący Rady Skrzypiński, że jest specjalny fundusz, o który można sięgać, że można złożyć wnioski, nie twierdzę, że załatwi wszystko, tak? Że przyniesie nam tutaj nie wiadomo ile pieniędzy, ale z pewnością pomoże. Z tym tylko, że my musimy też tym parafiom sami trochę pomóc poprzez nasz aparat administracyjny. Dlaczego? Po to, żeby całość środków finansowych, którymi dysponujemy na ten rok budżetowy, po to, żeby nie generować już większych kosztów, przenieść na to ważne zadanie, czyli wyremontowanie całego poszycia dachowego w kościele. Ja rozmawiałem z przewodniczącym Skrzypińskim o Dirowie i o tym, jakie wnioski są składane, które gminy składają, co można uzyskać. Remont obiektów sakralnych z tego funduszu jest możliwy, prawda, panie przewodniczący?
Oczywiście.
I tego właśnie bym oczekiwał, żebyśmy w ramach tych środków, którymi dysponujemy, zrobili więcej niż pierwotnie zamierzamy. To jest pierwsza interpelacja. I druga, ona jest bardzo precyzyjna, panie burmistrzu, i ja myślę, że pan zna odpowiedź na tą interpelację i proszę, żeby pan mi odpowiedział ustnie w odpowiedziach. Ile do dnia dzisiejszego z umowy, którą mamy podpisaną z kancelarią prawną adwokata Modzelewskiego czy mecenasa Modzelewskiego wydaliśmy do dnia dzisiejszego? Mówię o tej umowie, którą pan zobowiązał się monitorować i przedstawiać Radzie informacje w tym zakresie. Czy to jest kwestia dziesiątek tysięcy, setek tysięcy, czy być może miliona złotych? Ja chciałbym tą odpowiedź uzyskać dzisiaj na sesji, bo tworzy się też taki klimat. Chciałbym o tym powiedzieć szeroko też do państwa zebranych na galerii. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada zaufanie stron. Znaczy ci, którzy pytają i ci, którzy odpowiadają, działają ze sobą wspólnie, ponieważ oboje działają dla dobra wspólnego. I chciałbym, żeby tak było, że jeśli jest zadane pytanie, to jest na nie także odpowiedź. Ustawodawca w tym względzie jest precyzyjny. Tak naprawdę odpowiedź powinna być udzielona niezwłocznie. Niezwłocznie. To znaczy, że w sytuacji, kiedy ktoś zna odpowiedź, powinien jej udzielić. A tylko w wyjątkowych sytuacjach
może poddać analizie zagadnienie, jeśli jest ono skomplikowane lub odpowiedzi nie można udzielić natychmiast. Stąd ja pana proszę, żeby pan tutaj Radzie dziś powiedział, ile z tej umowy na obsługę prawną, tej słynnej na 500 tysięcy złotych, w obliczu ścięcia między innymi pieniędzy na kluby sportowe i tak dalej, zostało wydane. I jeśli pan byłby także uprzejmy odpowiedzieć dziś na sesji na kluczowe moim zdaniem pytanie, jakimi kwotami jesteśmy zagrożeni w sporze, który toczymy przed NSA w związku z procesami czy też z procedurą egzekucji podatkowych od zespołu elektrowni Dolna Odra. Tak, to pan przewodniczący bardzo słusznie zauważył. To jest symptom niepokojący. Jeśli mamy podział ról, jest Rada Miejska w Gryfinie, jest burmistrz miasta i gminy Gryfino, są równoprawne organy, ale są też takie nośniki, które tą władzę kontrolują. Oba te organy władzy kontrolują. Jednym z takich przedstawicieli społecznego zaufania jest lokalna prasa, której należy udzielać odpowiedzi, bo mieszkańcy muszą znać rzeczywisty stan gminy. Faktyczny. I nie ma powodu, nawet jeśli jest źle, żebyśmy mieszkańcom tej prawdy nie przekazywali. Stąd mój apel o to, aby odpowiedź na te dwa pytania padły dzisiaj na sesji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Kubek, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja w kwestii drogi do Steklinka. Mieszkańcy zamęczają panią sołtys, a mnie z kolei opiekunka dzieci, która jeździ PKS-em, który przewozi dzieci do szkoły. I warto byłoby, gdyby dzisiaj pojawił się tam urzędnik, czy pan burmistrz, zobaczył te miejsca strategiczne na tej drodze. Tam jest chyba 4 czy 5, gdzie są jeziorka takie, gdzie trzeba dokonać małego przekopu, jakiegoś rowu, żeby ta woda miała gdzie spływać. A jak wyschnie ta droga, przyjedzie firma i ona po prostu tylko wyrówna równiarką, a nie pomyśli nad tym, że przy najbliższym deszczu znowu te kałuże potężne się pojawią. Pytanie moje, kiedy będzie remont tej drogi, żebyśmy nie czekali, że PKS odmówi przejazdów i przewozu dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Suchomski, proszę.
W kwestii też tego, który tutaj usłyszałem, bo tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że pojawiły się tutaj problemy. Czuję się w sposób szczególny odpowiedzialny za tą kwestię, chociażby z tego względu, że to ja tutaj publicznie zapewniałem o tym, że zostaną podjęte za moim pośrednictwem kroki i rozmowy z panem senatorem Price'em, żeby te środki tutaj do Gryfina na remont tego dachu sprowadzić. Nie było to łatwe, udało się to skutecznie zrealizować. Także jeśli naprawdę te pieniądze są w jakiś sposób zagrożone, chciałbym tutaj uzyskać pełną informację na ten temat, żebyśmy naprawdę nie zmarnowali tej szansy, bo na przyszłość naprawdę... Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Guga, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Kilka spraw chciałbym dzisiaj poruszyć, zgłosić kilka interpelacji. Pierwsza interpelacja, panie burmistrzu, zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Flisaczej, a właściwie mieszkańcy ulicy Flisaczej 29, 35 oraz 35 ABCD z prośbą o złożenie interpelacji w sprawie remontu podwórka przy właśnie tych blokach. Podwórko jest w stanie nagannym i od dłuższego czasu nic nie jest w tej sprawie robione. Mieszkańcy potrafią zrozumieć, że trwa budowa bloku, czy trwała budowa bloku, że jest jakaś tam dłuższa perspektywa, ale na dzień dzisiejszy wjazd samochodem i zaparkowanie to jest nie lada problem, nie mówiąc już o uszkodzeniach pojazdu i wszechobecnym brudzie. Panie burmistrzu, prosiłbym, żeby tutaj coś zadziałać najszybciej jak się da. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji składałem interpelację i dostałem odpowiedź, po czym wydarzyło się jeszcze tyle rzeczy, że muszę ją właściwie powtórzyć, a może inaczej, przytoczyć ponownie. Złożyłem interpelację w sprawie podziału środków na sport, jakby tknięty tym, że pani minister finansów też poszła w kierunku takiego systemowego rozdzielania tych pieniędzy. Dostałem odpowiedź podpisaną przez pana burmistrza Szabałkina, w której wyczytałem mniej więcej taką mądrą rzecz, że będzie się to wiązało z przeanalizowaniem dotychczas powierzonych zadań dla klubów sportowych, a także konsultacji ze środowiskiem sportowym, gdyż specyfika sportu na terenie gminy Gryfino jest inna, aniżeli postrzeganie sportu od strony Ministerstwa Sportu. Zgadzam się w 100%. Minął jakiś czas, więc chciałem się zapytać, czy przeanalizowano, czy skonsultowano ze środowiskiem, bo doszły do mnie słuchy, że pieniądze zostały rozdzielone. Jest tam wiele problemów, ukazywały się artykuły prasowe w tym temacie, że zostały pokrzywdzone przede wszystkim kluby, które szkolą młodzież i dzieci. Jest kilka takich, jak ja to mówię, kwiatków, ponieważ ja na przykład nie wiem do dzisiaj, czym się różni klub sportowy piłki nożnej, grający w tej samej lidze od innego klubu. No, czymś się różni, bo dostają różne kwoty. Więc jeszcze raz, chciałbym odpowiedzi precyzyjnej na mój wniosek, a więc czy będą podjęte prace nad takim systemowym uregulowaniem dofinansowania klubów sportowych na terenie gminy Gryfino. Żeby to było logicznie, żeby nikt tak naprawdę nie miał podstaw do tego, żeby się czepiać. Panie burmistrzu, następna sprawa. Zwrócili się do mnie mieszkańcy z Pniewa, z ulicy Dębowej, z prośbą o pilny remont tej drogi, taki doraźny remont, ponieważ w tej chwili przejechanie tamtejszą drogą jest właściwie niemożliwe. Następna sprawa. Panie burmistrzu, ja dzisiaj panu już to sygnalizowałem, ale zgłoszę w formie interpelacji, żeby dostać też odpowiedź. Sprawa integracyjna w zespole szkół w Gryfinie, dokładnie w gimnazjum numer 1. Jest tutaj prośba, ponieważ zgłosiło się tylko dwóch uczniów. Jest prośba o to, żeby taką klasę uruchomić, bo gdyby jej nie uruchomić, to tych dwóch uczniów tak naprawdę nie ma szansy się kształcić wśród innej młodzieży. Jest to ze szkodą tak naprawdę dla wszystkich, tak? Ponieważ te dzieciaki się nam socjalizują, a z drugiej strony dzieciaki, które są zdrowe i w jednej klasie są z dziećmi w klasie integracyjnej, także wyciągają z tego korzyści, także kształtujemy ich osobowość. Następnie, panie burmistrzu, powiem szczerze, że z przykrością składam tą interpelację, bo się czuję się oszukany, panie burmistrzu. Przy pierwszej sesji budżetowej, przy pierwszym wniosku budżetowym, jako klub BBS-u zgłosiliśmy wniosek o przeniesienie pieniędzy z delegacji krajowych i zagranicznych i przekazanie ich na rehabilitację, na turnusy rehabilitacyjne, na opłacenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Wniosek przeszedł, ale budżet nie przeszedł. W tak zwanym międzyczasie zapewniał mnie pan, że będzie to uwzględnione w budżecie, więc w spokoju podchodziłem do budżetu. No później się okazało, w prasie wyczytałem, że jednak delegacja naszej gminy była na delegacji zagranicznej. Gdzieś dotarły do mnie informacje, że miało to w ogóle kosztować 40 tysięcy złotych, a przypominam, że w budżecie było przeznaczone na wszystkie delegacje zagraniczne 20 tysięcy złotych. Stąd moje pytanie, panie burmistrzu, skąd wzięła się ta reszta, czyli te 20 tysięcy złotych, z którego działu zostało przekazane na ten cel. I ostatnia interpelacja, tym razem do prezydium, do pana przewodniczącego. Ja miałem taką interpelację, taką prośbę, taki wniosek, aby nie przyjmować do przegłosowania i w efekcie do porządku obrad projektów uchwał, które nie są skonsultowane z radcą prawnym czy z prawnikiem, bo tak się ostatnio stało i w efekcie projektodawcy zgłosili fatalny projekt, który wykazał, że nawet nie znają sieci szkół na terenie gminy Gryfino, co jest po prostu strasznym policzkiem dla Rady Miejskiej. Także bym prosił, żeby uwzględniać to, że musi być to przeanalizowane od strony prawnej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę.
Ja jeszcze tylko dopowiem w kontekście swojej interpelacji, na odpowiedź oczekując na tą interpelację, że oczywiście chodziło mi o wszystkie umowy z kancelarią pana Modzelewskiego, ile do tej pory tych pieniędzy wydaliśmy. Nie zaszkodzi, jeśli będzie także rozbicie na umowy dotychczasowe i tą umowę ostatnią, tą sławetną umowę na blisko 500 tysięcy złotych. Wiemy mniej więcej tyle, że 90 tysięcy około kosztowało nas pismo do prokuratury i jestem niezwykle ciekaw, myślę, opinia publiczna także, jakie były kolejne koszty. Natomiast krótko bardzo, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, ponieważ ja byłem wśród wnioskodawców projektu uchwały, który został zdjęty z porządku obrad, krótką taką interpelację do pana radnego złożę, choć to jest pozastatutowe. My będziemy ze środowiskiem nauczycielskim o tym rozmawiali w dalszym ciągu. I my puściliśmy w niepamięć jawne buble, które były związane z wydawaniem zarządzeń. I my specjalnie tej kwestii nie drążymy. Ale jak w pewnym momencie zaczniemy je drążyć, to może się okazać, że rządzący BBS z rządzącym burmistrzem z BBS-u w ogóle nie kumają czaczy w gminie Gryfino. I może się okazać, że to, co się zrzuca na radnych wnioskodawców, uderzy w tych, którzy ich uderzają. My jesteśmy subtelni. Odeszliśmy od dyskusji, choć wiedzę w tym zakresie mamy szeroką. Natomiast umiejętność wycofania się z błędnego projektu jest też sztuką. I raczej potrafiłbym to docenić. Myśmy się nie tylko wycofali, ale odstąpiliśmy także od pewnych rzeczy, które wymagają wyraźnej korekty. Damy rozsądny czas burmistrzowi na naprawienie tego, co naprawy wymaga. I myślę, że to jest bardzo konstruktywna postawa, jeżeli chodzi zwłaszcza o radnych opozycyjnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sowary.
Przepraszam, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, w uzupełnieniu interpelacji pana radnego Pawła Nikityńskiego ja bym się chciał dowiedzieć, kto podjął decyzję o wyborze kancelarii Wiktora Modzelewskiego, Witolda, przepraszam. Ile zapytań gmina Gryfino rozesłała do innych renomowanych kancelarii w Polsce? W jaki sposób ustalono stawkę, którą będzie otrzymywać zleceniobiorca? To jest istotne pytanie. Następna kwestia. Chciałbym zapytać, dlaczego gryfińska prasa, chodzi mi o gazetę gryfińską, w sytuacji, kiedy złożyła interpelację na temat, który poruszał pan radny Nikityński, ja tutaj uzupełniłem, w sytuacji, gdy wskazała, jakie były wynagrodzenia kancelarii Witolda Modzelewskiego, otrzymała odpowiedź, że taka kancelaria nie wykonuje dla gminy Gryfino, dla pana burmistrza zleceń. Wobec tego nie ta gazeta sformułuje w sposób prawidłowy nazwę tej kancelarii. Dlaczego pan burmistrz toleruje takie przepychanki zupełnie niepotrzebne, zamiast udzielić prasie prostego, logicznego, jasnego wyjaśnienia, które wszyscy mieszkańcy Gryfina będą mogli przeczytać w prasie? Czy w ten sposób władza ukrywa informacje, które mogą budzić niezadowolenie społeczeństwa Gryfina, które już w niedługim czasie najprawdopodobniej przez tą władzę zostanie obciążone konsekwencjami jej niekompetencji i będą mieszkańcy Gryfina musieli płacić większe opłaty za wodę, za media, za różnego rodzaju opłaty od nieruchomości. Jak długo to jeszcze będzie trwało?
Dziękuję bardzo. Panie burmistrze, mam jedną interpelację. Interpelacja dotyczy miejscowości Sobiemyśl. Czterech budynków mieszkalnych, czterorodzinnych. Od dłuższego czasu te budynki są zalewane przez wody opadowe, ale też i przez wody gruntowe. Mieszkańcy tych czterech budynków nie mogą korzystać ze swoich pomieszczeń piwnicznych. Problem polega na tym, że wody, które są odprowadzane przez drenarkę czy rurociąg do takiego zbiornika retencyjnego, prawdopodobnie ten rurociąg jest niedrożny. Także prosiłbym o interwencję, o możliwości załatwienia tego problemu, bo sytuacja jest na tyle skomplikowana, że ci mieszkańcy mają też tam swoje piece centralnego ogrzewania i jak przychodzi ten okres, to nie mogą z tego, że tak powiem, korzystać. To tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma więcej interpelacji, przechodzimy do punktu 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Panie Burmistrzu, na piśmie, tak?
Nie, Panie Burmistrzu, ja poproszę, żeby Pan w sprawie umowy przekazał informację niezwłocznie. I Pan wie, ile wydaliśmy na kancelarię Modzelewskiego, a jeśli Pan nie wie, to ja poproszę Pana Przewodniczącego, żeby zrobił 5 minut przerwy. Nie może być tak, żeby opinia publiczna była blokowana w informowaniu o tak ważnej kwestii. Pan musi o tym wiedzieć, w moim przekonaniu. I Pan o tym wie. Jeśli Pan wie, to proszę udzielić odpowiedzi niezwłocznie, czyli teraz, tu na sesji.
Mam pytanie, Panie Burmistrzu, czy Pan takiej odpowiedzi chce udzielić?
Panie Przewodniczący, to ja poproszę o 5 minut przerwy i o to, żeby Pan Burmistrz skorzystał z wiedzy tych, którzy się tym zajmują i żeby Rada oraz opinia publiczna dowiedziała się o tym zagadnieniu. Panie Burmistrzu, Pan zna odpowiedź czy nie? To jak Pan zarządza tą gminą? Pan nie wie, jakie zobowiązania ciążą na tak poważnej sprawie, jak kwestia sporu podatkowego? Pan nie wie, ile Pan płaci kancelarii? No Panie Burmistrzu, no naprawdę, no może Pan nie wiedzieć, jak się sprawa ma w kwestii inwestycyjnej jakiegoś odcinka. To jestem w stanie zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć, że Pan w tej konkretnej sprawie nie zna odpowiedzi. Nie wierzę w to po prostu.
Panie Burmistrzu, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nauczony doświadczeniem, że rząd wielkości później jest wielokrotnie podważany, jeżeli jest, prosi Pan o interpretację o konkretną kwotę, taką kwotę Pan otrzyma na dniu jutrzejszym. Na dzień dzisiejszy jest godzina 4:30 i ja w tej chwili takiej informacji dokładnie, żeby co do złotówki Panu powiedzieć, nie podam.
Proszę podać dokładnie co do 10 000. Jak Pan zaokręgli do 10 000, czyli pomyli się Pan o 99 000, ja Panu to wybaczę.
No myślę, że gdzieś koło 30 000.
30 000 na kancelarię Modzelewskiego? W sumie?
Jak w sumie? Pan się pytał w tym roku.
Nie, nie, proszę Pana. Ja dopowiedziałem w drugiej części swojej wypowiedzi. W sumie, w tym z umowy, która dotyczy na 480 000 zł. I chodzi mi o to, żeby Pan tą informację podał publicznie. Jaki to jest...
Proszę Pana, otrzyma Pan tę interpretację ścisłą, a nie taką z sufitu.
99 000. To jest wachlarz pomyłki.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że taką informację przekaże jutro, Panie Burmistrz, nie jutro, nie. Na piśmie Pan przekaże, tak? Na piśmie Pan przekaże. No cóż, Pana Burmistrza nie możemy przymusić do tego, żeby takiej informacji udzielił w dniu dzisiejszym. Ale zgłasza się Pani Radna Ewa Dratele, bardzo proszę.
W tym miejscu ja chciałabym poprosić zarówno Prezydium Rady, jak i wszystkich radnych, abyśmy zechcieli się pochylić nad wnioskiem, który brzmi tak. Przenieśmy zgłaszanie interpelacji, tak jak to było kiedyś, na początek sesji. Dajemy w ten sposób Panu Burmistrzowi i jego pracownikom szansę na to, aby w ciągu kilku godzin sesji mieli możliwość, realną możliwość udzielenia odpowiedzi, nawet ustnie, pisemnie, to tylko dla jak gdyby uzupełnienia i wtedy będziemy mieli to w protokole, nie będziemy nikogo zaskakiwać. Ja, o ile pamiętam, to był wniosek Pana Burmistrza, żeby interpelacje i zapytania były na zakończenie sesji. To niedobrze chodzi w praktyce. W związku z tym składam wniosek, aby punkt interpelacje i zapytania radnych, tak jak w większości rad, był na początku sesji.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że padł wniosek Pani Radnej Ewy Dratore, ja poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Ja chciałem powiedzieć tak, per analogu. Jeżeli Pan zarządza w skali dochodami o 1000 razy większymi niż moje, to ja Panu zapewniam, że wiem, co się dzieje z 1000-krotnie mniejszymi kwotami w moim budżecie w stosunku do budżetu, którym Pan zarządza. I Pan ma obowiązek o tym wiedzieć.
bo Pan jest gospodarzem tych pieniędzy. Gdybym ja nie wiedział, co się dzieje z 990 złotymi w moich wydatkach lub z 9900 złotymi, jeżeli chodzi o skalę porównawczą, 1000 razy więcej, jeżeli chodzi o budżety, to oznacza, że byłbym niekompetentny w zakresie zarządzania swoim pieniędzmi. Proszę Pana, Pan może... Niech Pan posłucha. Ludzie w Gryfinie i w gminie zdają sobie już sprawę z tego, że są problemy finansowe. I ja odbieram nieprzekazywanie kluczowych informacji co do stanu gminy za zasadniczy błąd. Także z pańskiego punktu widzenia, nie tylko z punktu widzenia Rady. Dlatego, że niepełna informacja albo informacja cząstkowa nie będzie budowała też takich relacji wśród mieszkańców, o które nam chodzi. Przecież my dobrze wiemy, że dług gminy Gryfino na dzień dobry wynosi 82 z kredytem, który zostanie zaciągnięty, a de facto, biorąc pod uwagę niewykonywane zadania w ciągu roku, wynosi więcej. I spychanie odpowiedzi na tak kluczowe pytanie uważam za niestosowne, panie burmistrzu. Naprawdę za niestosowne. Bo możemy zacząć wspólnie rozmawiać o tym, co należy zrobić, aby się przed tymi zagrożeniami chronić. Ja powiem panu, co należy zrobić w tej akurat sprawie. W trybie natychmiastowym rozwiązać tę umowę i nie płacić ani złotówki, bo sprawy są już poprzegrywane. Znaczy, ta sprawa jest przegrana i wszystkie następne będą przegrane. Co do kwestii w ogóle jakichkolwiek sporów, wycofać się i nie ponosić żadnych kosztów. Budować możliwość zwiększenia dochodów, budować możliwość zmniejszenia kosztów. I to powinien być kierunek. Ale nie wiem, dlaczego nie ma takiej woli, żeby stanąć przed prawdą, określić ją i modyfikować politykę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Chłatki, proszę bardzo.
Interpelacja złożona przez przewodniczącego Nikityńskiego, mam nadzieję, czy jest pewne, że nie dotyczy zainteresowania tylko przez jego osobę, ale na pewno dotyczy i wszyscy radni jesteśmy zainteresowani tą odpowiedzią. Definitywnie domagam się w tym układzie także odpowiedzi takiej samej jak dla pana Nikityńskiego, żeby otrzymali wszyscy radni.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 18 porządku obrad. To są wolne wnioski i zakończenie sesji. Czy są wolne wnioski?
Pani Danuta Rolecka mają.
Czy Państwo radni macie jakieś wnioski?
No właściwie tak, panie przewodniczący, z tym, że właściwie się uśmiechnąłem, bo ja chciałem prosić o przekazanie głosu pani Rolewskiej-Pająk, a także panu Szczepkowskiemu, jeżeli może.
W związku z tym, że państwo radni nie macie żadnych wniosków, ja poproszę panią Danutę Pająk, mieszkankę Sobieradza, o zabranie głosu.
Dzień dobry państwu. Proszę się nie obawiać, ja tego nie będę czytać. Panie burmistrzu, panowie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałabym dzisiaj bardzo państwu pogratulować tej mądrej decyzji, niemal jednomyślnej. Jednocześnie zależy nam, by w materiałach z sesji znalazły się opinie ekspertyzy, które dzisiaj ze sobą przynieśliśmy. W związku z tym przekażę je wiceprzewodniczącemu, jak również list poparcia wszystkich sołectw pod tą uchwałą, oprócz sołectwa Parsówek. Więc dzisiaj państwo usatysfakcjonowaliście armię około 10 tysięcy mieszkańców naszej gminy. I jeszcze jedna sprawa. W kontekście dzisiejszych kwot, które tutaj padały, my dzisiaj z Sobieradza przywieźliśmy prezent dla pana burmistrza. Panie burmistrzu, słucham? Dla was nie.
Dobrze.
Myślę, że on ma zupełnie niezamierzoną odpowiednią wymowę. Dzisiaj mieszkańcy Sobieradza składają w darze Urzędowi Miasta i Gminy Gryfino, a na pana ręce, panie burmistrzu, ryzę papieru, na której może pan drukować obwieszczenia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że przyjmie pan to jako zobowiązanie, że już nigdy więcej nie zdarzy się taka sytuacja jak w Sobieradzu i od tego momentu wszyscy mieszkańcy będą rzetelnie i starannie informowani. Chciałam państwu powiedzieć, że biorąc pod uwagę tempo zmian miejscowych planów i ich uchwalanie, ta ryza na potrzeby Sobieradza wystarczy na co najmniej 100 lat. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pana Zdzisława Szczepkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Krótko chciałem tylko na wstępie poinformować, że reprezentuję organizację nie dzisiejszą, nie wczorajszą, ale starszą znacznie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Trochę historii. Powstała ona założona przez żyjącego już profesora Stelmachowskiego.
Panie przewodniczący, ale bardzo bym prosił tak.
Dalszym kontynuatorem tych działań był świętej pamięci pan Maciej Płażyński, obecnie nasz ziomek, wicepremier Longin Komołowski. Dlaczego akurat tak późno w Gryfinie? Dlaczego dopiero rok temu żeśmy się zorganizowali? Otóż proszę Państwa, sam nie wiem dlaczego. Były jakieś, prawda, no, dobre prądy, dobre wiatry, żeśmy doszli do wniosku, że temu społeczeństwu, które tu przybyło w 1945 roku, coś się należy. A zwłaszcza księdzu Palicji, który tu przyszedł na tę ziemię, wysiadł na stacji w Dąbiu, w Gryfinie, rozejrzał się i został. Pozostali powyjeżdżali na Śląsk, część została tutaj, jest tu trzecie pokolenie, prawda, buduje to nasze miasto, które tutaj żyje i będzie żyło dalej. I dlatego my, jako spadkobiercy, przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że ja nie pochodzę ze wschodu, ja pochodzę z województwa mazowieckiego, ale sentymentem wielkim obdarzyłem tę ziemię, to miasto i dlatego tu zamierzam aktywnie uczestniczyć i budować. Temu społeczeństwu, które dożywa już swoich dni, temu społeczeństwu, które w tej chwili jest aktywne i które przychodzi, my jesteśmy winni pewną cząstkę historii i dlatego to nasze stowarzyszenie zaczyna aktywnie tutaj działać. Liczymy na chwilę obecną 70 osób, jest ono rozwojowe, w dalszym ciągu, prawda, przyjmujemy nowe osoby. Nie będę mówił o księdzu Palicji, co on tu przywiózł. Przywiózł, prawda, no, wiarę, przywiózł religię, przywiózł naukę. I też ubolewam nad tym, że do tej pory nie ma jego ulicy, ani jakiegoś zakątka, czy jakiegoś zaułku. Nie ma. No może w tej chwili są nasze uchwały, panowie radni, państwo radni taką decyzję podejmą. Nie jestem za tym, żeby tworzyć nowe ulice, eliminować, które istnieją. To są koszty, ale nowe ulice, które powstają, trzeba mieć to również na uwadze, żeby upamiętnić tego człowieka. Możemy być dumni. Proszę Państwa, no przecież nie wszyscy wiedzą, bo jak się spotykam na ulicy z ludźmi, co znaczy obraz przywieziony z Kałusza, obraz Matki Boskiej Królowej Polskiej lub hołd Stanów. Większość społeczeństwa nie wie, jest to przykre, a to był oryginał przywieziony właśnie z Kałusza. I dlatego naszym zadaniem jest ta forma edukacyjna w tym temacie. Proszę Państwa, nasze stowarzyszenie w tej chwili podjęło uchwałę, organizujemy wyjazd pod patronatem konsula Rzeczpospolitej Polski. Organizujemy wyjazd przede wszystkim do Lwowa, do Kołusza, do Doliny, następnie do Stanisławowa i do Sambora. Jest to wyjazd historyczny, gospodarczy, samorządowy. Pan burmistrz przyjął to zaproszenie, zadeklarował się bardzo mocno, za to mu dzisiaj chciałem publicznie podziękować. W tym wyjeździe biorą aktywny udział gminy Widuchowa i gmina Banie. Dlatego ja zapraszam w tej chwili Państwa jako reprezentantów tego społeczeństwa gryfińskiego do aktywnego udziału. Nie bójcie się, jedziemy tam również rozmawiać na tematy gospodarcze. Nas polityka nie interesuje. Polityka się zakończyła w 1945 roku i musimy akceptować układ polityczny, jaki tam istnieje. I na pewno nie będziemy wywracać historii. Historia już, prawda, zrobiła swoje. Ale w tej chwili, mając na uwadze, że jesteśmy bardzo atrakcyjnie położeni, proszę Państwa, 3 kilometry od granicy, 100 kilometrów od Berlina, autostrada, droga szybkiego ruchu, trasa S3, strefa w Gardnie, strefa w Szczecinie. Więc mamy z czym jechać, mamy się czym pochwalić. I powinniśmy szeroko, jak to się mówi, ławą, jako samorządowcy jechać i promować nasze miasto. Nie ulega wątpliwości, że możemy osiągnąć, prawda, jakieś sukcesy, bo są przygotowanie. Pan konsul przygotowuje spotkania w każdym mieście, we Lwowie, w Stanisławowie, w Kałuszu. Przed chwilą rozmawiałem dzisiaj z panią i z księdzem z Kałusza. Takie spotkania będą. Na tych spotkaniach powinny pewne decyzje zapadać i wierzę w to, w mądrość państwa, wierzę w mądrość burmistrza, że te rozmowy gospodarcze będą tam kontynuowane i coś zawsze przyniosło. Cóż więcej można powiedzieć, no druga sprawa, ten wyjazd sentymentalny, ja do księża, zaprosiłem księdza Gołębiewskiego z Lubicza, prosimy księdza prałata. To jest wielkie wydarzenie historyczne, bo ksiądz prałat przez 40 ponad lat za pośrednictwem tego obrazu również się w tym kościele u nas modlił. I dlatego to ma wielkie znaczenie, historyczne już można powiedzieć. Oprócz tego naszą gminę będą reprezentować zespoły. Zespół Bożymianka wraz z zespołem Spacholąd, Macierzanko, bo w tej chwili no, nie stać jest ludzi na to, żeby się zebrać finansowo, ale może ten zespół w składzie 8 do 10 osób stworzymy, który już w tej chwili by w przyszłym tygodniu rozpoczął próby i w sumie by, prawda, no, tam mógł uczestniczyć. Dobrze się rozwija współpraca z gminami Banie, dobrze się rozwija współpraca z gminą Wieduchowa, czego dowodem jest również, że te zespoły będą uczestniczyły na majówce w Żabnicy. Następnie również jesteśmy zaproszeni jako stowarzyszenie, jako przedstawiciele miasta do uczestnictwa w odpuście świętego Jana w Pacholętach w dniu 22 czerwca, gdzie również zaprasza ksiądz Gołębiewski. Bardzo bym prosił, żeby państwo dokładnie przeanalizowali te pisma, które do państwa wystosowaliśmy. No i w jakiś sposób przychylny się do tego, prawda, no chcemy jechać, chcemy tam być tym ambasadorami, tym bardziej, że z Samborem mamy podpisaną umowę o współpracy gospodarczej. No i zobaczymy, jakie efekty tego wszystkiego będą. Chciałem również powiedzieć odnośnie, bo tu padały pytania pomieszczeń, które zostały nam przydzielone. Jest to wielka sprawa, aczkolwiek, no bo każda organizacja ma jakiś swój szyld, swoje pomieszczenie, gdzie może przyjąć gości, gdzie może pracować. Nie będzie to łatwe, bo proszę państwa, są organizacje, które się, jak to się mówi, schyłkowe. Umrze ostatni, jak to się mówi, człowiek z danej, one się nie rozwijają, no kombatanci czy inni. I wiadomo, że te pomieszczenia będą stały wolne lub nie będą przez nikogo zagospodarowane. Na pewno będą. Ale tu chodzi o to, że panowie, państwo się martwicie, że 50% gmina dopłaca, ale te 50% drugie to my płacimy z własnych środków, z biednych emerytur i rent, proszę państwa.
Panie prezesie, bardzo bym prosił zmierzać
już kończę.
Do sedna.
Także tak to wygląda. Nie martwcie się tym. Martwcie się, żeby zabezpieczyć na przyszłe lata z tego powodu jakieś środki, które by, prawda, mogły pomóc na funkcjonowanie. Cóż, wobec tego ja zapraszam serdecznie wszystkich do wyjazdu. Jedzie autokar z Gryfina, wraca do Gryfina, wszystko jest zapewnione. W razie czego, to prawda, możemy się w jakiś sposób konsultować. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, i życzymy powodzenia. Pan przewodniczący Nikityński, proszę bardzo.
Ponieważ jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje, ja pozwolę sobie uzupełnić tą wypowiedź, ponieważ pan prezes przed chwilą podniósł kilka bardzo ważnych aspektów i to jest informacja głównie do Rady Miejskiej, ale także do mieszkańców gminy Gryfino. Otóż zamierzamy jako przedstawiciele samorządu gryfińskiego udać się do Sambora z wizytą, początkowo w dość skromnym składzie. Myślimy przede wszystkim o wsparciu młodzieży polskiej żyjącej tam, na byłych, nie, ja powiem tak, na terytoriach najjaśniejszej Rzeczpospolitej i będziemy przekazywali tą literaturę, a także będziemy zapraszali ich do rewizyty w Gryfinie. Pozwolę sobie też powiedzieć o takiej kwestii. Warto wspierać stowarzyszenia, w tym Wspólnotę Polską. Warto pomagać w rozwijaniu tych inicjatyw, które zamierzają zrealizować. I mam nadzieję, że gmina będzie się w tą procedurę wpisywała. No, biorąc pod uwagę także udział innych gmin, które
są aktywne. To tylko cieszy, zwłaszcza, że istnieje szansa na proporcjonalny podział zaangażowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O głos też się zwrócił pan Andrzej Hajdasz, mieszkaniec Gryfina. Panie Andrzeju, bardzo proszę.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja w związku z tym, że jeszcze nie zostałem zabity przez bagienną mafię, chciałbym Państwu przekazać moje uwagi odnośnie ulicy Czechosłowackiej. W związku z tym, że 28 marca samorządowe kolegium odwoławcze w Szczecinie uznało za zasadne moje zażalenie złożone na postępowanie Urzędu Miasta i Gminy w sprawie wykupu naszych trzech nieruchomości, to znaczy chodzi dokładnie o moją, pana Andrzeja Dąbrowskiego, Franciszka Pawlewskiego i kilkanaście działek ogrodu Vista Bella. Jest to spowodowane tym, że plan zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty na wniosek radnej i w interesie jej rodziny, obejmuje tylko część po prostu ulicy. W związku z tym, że zapis wymaga, że droga ma być 10 metrów, urząd postanowił nas tutaj zlikwidować, to znaczy wyburzyć mój dom. No, generalnie chodzi o to, że urząd chce zmarnować zupełnie bez powodu 1,5 miliona złotych. I na szczęście Szczecin to powstrzymał. Także wróciliśmy do punktu wyjścia, ale teraz jest kwestia taka. Ja na początku, nawet nie na początku, 31 grudnia do Rady złożyłem pismo w związku z tym, że wspomniana radna głosowała we własnej sprawie, we własnym interesie i otrzymałem później odpowiedź od przewodniczącego Rady, że zwrócił się do Zarządu Miasta i do Burmistrza o ustalenie, czy rzeczywiście został artykuł 25 ustawy złamany, że radna głosowała we własnej sprawie. Jest to o tyle istotne, że jeżeli teraz postępowanie ma się rozpocząć od początku, to musimy wiedzieć, czy ten plan jest ważny, czy nie jest ważny. Bo jeżeli nie jest ważny, nie możemy go zmieniać, bo to jest bez sensu. A jeżeli jest ważny, to oczywiście podejmiemy stosowne kroki. No minęło kilka miesięcy i odpowiedzi jak do tej pory ani przewodniczący, ani radni, ani my nie otrzymaliśmy. No to jest to, o czym pani Danuta wspominała, że ukrywanie prawdy przed mieszkańcami do niczego nie prowadzi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w tym postanowieniu, które otrzymałem w miniony piątek, po prostu wyśmiało te postępowanie wszczęte przez pana Macieja Szabałkina, gdyż stwierdziło, że sam zamiar wszczęcia postępowania nie jest tożsamy z wszczęciem postępowania. Zawiadomienia wysłane były też w sposób żenujący. Następne pisma, kroki w postępowaniu w ciągu miesiąca następowały, gdzie ludzie nie zdążyli jeszcze pierwszych pism odebrać. Pisma były wysyłane na zupełnie dziwne adresy. Nie wiem dlaczego gmina wysyła w ogóle adresy, korespondencje po całej Polsce. Do mojej żony do Grabowa wysłała. Mimo, że jesteśmy przecież w tej gminie, to piętro niżej, zameldowani od 20 lat. To jest naprawdę dla mnie niezrozumiałe, dlaczego gmina nie wie, gdzie mieszkają jej mieszkańcy, których chce pozbawić domu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze kilka informacji dla Państwa radnych. Chcę przypomnieć, że do 30 kwietnia Państwo radni powinniście złożyć oświadczenia majątkowe, żeby później uniknąć kłopotów i problemów z tym związanych. Poproszę pana przewodniczącego Sawaryna o jeszcze przekazanie tu informacji, które wpłynęły do Prezydium Rady.
Szanowni Państwo, zasygnalizuję, że te informacje zostaną Państwu przekazane drogą mailową. Kto będzie chciał, może się zapoznać z nimi w Biurze Rady. To jest pismo Polskiego Związku Działkowców. Pismo z apelem Okręgowego Zarządu o poparcie obywatelskiego projektu. Pisma macie, tak? Dostaliście. Dobrze. Pismo pana przewodniczącego Wspólnoty Polskiej zostanie państwu przekazane. Też świetnie. Jednocześnie wpłynął dzisiaj list architekta pana Marka Brzezińskiego. Ten list zostanie państwu podpisany z numerem telefonicznym, ponieważ pan Brzeziński podnosi wiele aspektów funkcjonowania miasta, architektonicznych, planowania. Dotyczy to nabrzeża. Kto będzie zainteresowany, może z panem Brzezińskim się kontaktować. I mamy także zaproszenie, przypomnienie domu Gryfińskiego Domu Kultury, który informuje, że będzie 68. rocznica forsowania Odry w dniu 20 kwietnia 2013 roku o godzinie 8.30 cmentarz żołnierzy radzieckich w Gryfinie. I mamy tutaj zaproszenie w porządku obrad hymn państwowy, przywitanie rys historyczny cmentarza, wystąpienia okolicznościowe, modlitwa w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej, uroczyste złożenie wieńców i kwiatów, wyprowadzenie sztandarów, zakończenie o godzinie 9.00.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 32. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję za udział.